Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 84 z niedzieli 15 września 2024 roku. Z tej strony Kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Squall, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, nie mamy za ładnej pogody w tym tygodniu i jest raczej niemiło. Mam nadzieję, że wszyscy są bezpieczni.
Ja lubię jak pada, ale no może nie aż tak.
Tak, miejmy nadzieję, że wszyscy jesteście bezpieczni, że nic wam się nie stało, bo są troszeczkę jakby momenty, gdzie rzeki wyzbierają z koryta i jest problem z tego powodu, więc trzymajcie się bezpiecznie i ciepło.
No ja myślę, że trochę to takie lekkie niedomówienie, bo w niektórych miejscach to bardzo... Nawet bardziej niż bardzo.
No wiesz, ja nie jestem też jakby ze wszystkimi zdarzeniami na bieżąco, ale widzę w internecie, że się dzieje bardzo niedobrze i miejmy nadzieję, że nikt z naszych słuchaczy nie ucierpiał i wszystko jest w porządku i nic nikomu się nie stało. No ja mam po prostu też nadzieję, że tutaj ogólnie będzie raczej bezpiecznie.
Oby.
Dobrze, no to przejdźmy do... jakby dalszej części podcastu, gdzie porozmawiamy o patronach w Hall of Fame.
Tak, to jest taki nowy segment Hall of Fame, czyli Hala Sław.
Tak, gdzie parę osób, które jakby wspierają podcast, jest tutaj ogłoszonych, powiedzmy to tak.
Więc bardzo proszę, ja to zrobię tak z uczuciem, więc serdecznie dziękujemy. Animowiczowi, Byśkowi, Pani Szeręce, Little Ghostowi, Cęciorowi, Damianowi D oraz Jackowi S. Jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni za wasze pieniążki, waszą współpracę i wasze wsparcie. Dziękujemy serdecznie.
Tak, o tym to my jeszcze między sobą porozmawiamy później, bo będę musiał to jakby wiesz... będziemy musieli po prostu zacząć to egzekwować po prostu co jest i żeby to jakoś wiesz sens miało na sobą. Więc tutaj pogadamy później, a przejdźmy
no tak,
do...
No tak, a jeszcze szybko dodam, że gdybyście chcieli wy zostać takim patronem,
dokładnie,
to możecie wejść na naszego Patronite'a i możecie nas wesprzeć za 5 zł, 10 zł, 20 zł, tudzież za 100, jeśli macie oczywiście pieniążków za dużo. Zachęcamy. Dziękujemy
tak,
serdecznie.
Tak, jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie co do Patronite'a i tak dalej, to zapraszamy na Discord, bo tam będzie najłatwiej nas dopaść po prostu i te sugestie przekazać. Albo tak, mailowo, wiadomo. Te jakby linki do wszystkich tych rzeczy znajdziecie pod podcastem, więc łatwo nas złapać. No i chyba tyle. Dziękujemy za wsparcie i przejdźmy do kolejnej niezbyt miłej wiadomości, oprócz tego, że pada i jest ogólnie niebezpiecznie. No to pożegnaliśmy w tym tygodniu Jamesa Earla Jonesa, znanego między innymi na przykład z Coming to America, a także z bycia głosem nikogo innego jak Dartha Vadera.
Dartha Vadera, no niestety. No kończy się pewna epoka, czy raczej no... Mówiąc prościej, odchodzą aktorzy, no znani, ale już w wieku takim dość podeszłym i odszedł kolejny, no w tym wypadku głos Dartha Vadera.
93 lata jakby
to bardzo
swoje przeżył.
Dużo.
Tak i do końca wiesz, jakby pracował i to jest też kwestia taka, że wiesz, głosu nie stracimy kompletnie, bo jakby zapiski jego głosu i tak dalej zostały, będą wykorzystywane jak przez... sztuczną inteligencję.
No tak, myślałem, że to AI będzie używać
tak,
teraz.
Bo w tej chwili zostały podpisane, wiesz, on przed śmiercią podpisywał już te umowy, bo kwestia jest taka, że no wiesz, wiek donośny, jakby bardzo zaawansowany i człowiek myśli o tym, co później będzie.
Ja bym powiedział, że wiek dostojny raczej, tak. Taki, tak, dobicie do takiego poziomu, to i tak jest wyczyn, myślę.
Tak, że skautery pykają. Więc myślę, że to jest kwestia właśnie taka, że wiesz, tutaj była świadomość po prostu swojego własnego po prostu wieku i po prostu pan Jones stwierdził, że trzeba to jakoś zabezpieczyć. Wiesz, też jest kwestia taka, że w tej chwili jest osoba, która podkłada głos Vadera w zastępstwie. I co ciekawe jest to człowiek, z tego co ja rozumiem i wiem, to jest człowiek, który robił kiedyś takie skecze Chad Vader w internecie.
Okej.
Middle management, wiesz, ten od... Jak poszukacie w internecie, są na YouTubie takie odcinki, gdzie Vader jest w hipermarkecie tym zarządcą, co nie? To ponoć ten sam gość teraz podkłada głos Vaderowi. Więc kariera zabawna i interesujące jakby... Interesujący wybór, nazwałbym to tak. Ale żegnamy tutaj się z wielkim głosem, z świetnym aktorem.
No w ogóle z wielkim człowiekiem.
Tak, więc tyle w tym temacie. Przejdźmy do biblioteki, gdzie mamy zombie, tylko w czerni i bieli.
To jest komiks Marvel Zombies, czerń, biel i krew, bo zostało to wydane u nas po polsku po roku czekania, zresztą tak jak przewidziałem w tamtym roku, o tej porze. Po roku czekania dostaliśmy od Mucha Comics, od wydawnictwa Mucha Comics w Polsce. Komiks, to jest wydanie zbiorcze, takie bardzo ładne w twardej oprawie. Właśnie nazywa się Marvel Zombies Czerń, Biel i Krew, a jak ktoś by szukał sobie w oryginale po angielsku, to się nazywa Marvel Zombies Black, White and Blood. No i tak jak powiedziałem, to jest wydanie zbiorcze, ono jest podzielone na trzy opowiadania, bo ta miniseria miała bodaj cztery zeszyty, jeśli się nie mylę. I to wszystko zostało podzielone na trzy historie, trzy oddzielne historie. To są oczywiście antologie, które nie mają ze sobą nic wspólnego. I mamy chociażby tutaj takie nazwiska, które się tym zajęło, jak Garth Ennis, przykładowo.
Okej.
Okay. Tudzież Gail Simone, to też myślę, że warto wspomnieć. I Peach Momoko. To jest ostatnio dość popularna autorka japońskiego pochodzenia. I ona jest znana z tego, że jak pracuje z Marvelem, to te jej ilustracje przypominają mangowe, z tym, że to manga stricte nie jest, ale to wygląda dość podobnie. W każdym razie, u nas ten komiks można dostać za 85 zł, chyba że pójdziecie sobie teraz na oficjalny sklep Mucha Comics, to tam jest promocja obecnie, bo nie zawsze przy tych premierach to mają ileś tam zbitki sceny i teraz można to za 5 dych dostać. Myślę, że to jest naprawdę uczciwa cena za taką opowieść. Te komiksy z tej linii wydawniczej Czerń, Biel i Krew to trzymają zawsze poziom, no i mają to do siebie, że to są niekanoniczne opowieści. To są po prostu jakieś tam oderwane takie, nie chcę tego nazywać one-shoty, no bo to wiadomo, to
wiesz,
nie jest pojedynczy zeszyt.
To, co ma zawsze w DC tą łatkę Elseworlda, czyli wiesz, taki swój
tak,
własny
można tak
branding,
powiedzieć, że to
nie?
Jest Elseworld, albo po prostu można powiedzieć, że to jest gdzieś tam oddzielne uniwersum, albo po prostu historia niezwiązana z kanonem, można się za to brać z miejsca, nie trzeba znać dziesięcioleci historii czy originów innych postaci do tyłu, żeby się tym cieszyć. Ja polecam, bo jest super.
I masz jeszcze książkę z Warcrafta, World of Warcraft
tak.
Chronicles. Czy to jest jakaś książka fabularna, czy jakiś taki zbiór po prostu...
Proszę pana, już panu opowiadam. W Polsce mamy dostępne trzy tomy. To się nazywa po polsku World of Warcraft Kronika. I u nas są dostępne tomy raz, dwa, trzy. I wydaje to u nas Insignis. Aczkolwiek zapytałem się jakiś czas temu, to znaczy jakiś miesiąc temu, przy okazji premiery tej książki, no w sumie chyba nawet nie cały miesiąc temu, bo ze dwa albo trzy tygodnie temu.
Tak, coś rozmawialiśmy, że będą premiery jakieś u nas.
Tak, tak. I jak byliśmy na Dniach Fantastyki, to też się rozglądałem u Insignis na stoisku i nie było, więc zapytałem się ich po prostu bezpośrednio na ich oficjalnym Facebooku, napisałem do nich przez Messengera z zapytaniem, czy mają zamiar wydawać ten czwarty tom, bo skoro są trzy, no to logiczne by było, że czwarty też zrobię, przetłumaczą. I nie wiem, osoba, która mi odpisała, nie wiem kto to był, bo mi się nie przedstawił, po prostu napisała, czy poinformowała mnie bezpośrednio, że nie ma w najbliższej przyszłości planów na to, aby wydawać ten czwarty w języku polskim. Więc zamówiłem sobie w języku angielskim z Amazona za prawie 80% taniej, tak szczerze mówiąc, bo wszędzie to można teraz dostać wszędzie za oceanem, czy gdzieś tam na wyspach.
$36 właśnie widzę na tym.
Tak, aczkolwiek w Polsce też można dostać, tylko po zawyżonej cenie, ponad 200, czasem 220-250 zł. Ja za to zapłaciłem stówkę z hakiem. No. Na Amazonie, bo była promocja.
Tak, właśnie przeglądam to na Amazonie jako taką próbkę, bo oni dostają jakby... Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to na przykład pierwsze 30 stron możecie zobaczyć na Amazonie. I to wygląda na taką książkę z lorem, która ma obrazki, opowiadania, wszystko w jednym. troszeczkę.
Tak, to generalnie jest taka książka, która uzupełnia lore. To ja bym powiedział, że to jest dla dwóch rodzajów osób. Po pierwsze, to albo to jest dla graczy, którzy bardzo się lubują w lore i chcą sobie to lore poszerzać. Ewentualnie dla tych graczy, którzy lore nie znają, a nie chcą przebijać się przez wszystkie dodatki do WoWa, no to tu macie te wszystkie najważniejsze informacje. W tym najnowszym tomie, czyli w tym volume 4, czyli w tym tomie czwartym, mamy wszystko to, co działo się od czasu Mists of Pandaria aż do końcówki Shadowlands. To znaczy, że nie ma tutaj lore z Dragonflight, ani nie ma tu lore z dopiero co rozpoczętego The War Within, bo to już się jakoś zaczęło, jeśli się nie mylę, na koniec sierpnia, początek września to już zostało odpalone, więc myślę, że już kolejny tom jest w przygotowaniu, czyli tom piąty, ale no w każdym razie to jest przepięknie wydana księga, bo to nie jest książka, to jest księga, bardziej album w sumie, bo to jest większego formatu. Ja bym powiedział, że to jest chyba takie, nie wiem, A5, bo to jest lekko większy niż A4. Ma takie fajne
Masz emaliowane, w twardej oprawie?
Tak, w twardej oprawie to jest. Ma taką fajną emaliowaną ilustrację śliską, że nawet wiesz, jak pokropisz wodą, to nic ci się z tym nie stanie. Z kolei reszta okładki jest matowa, też by ci się nic nie stało. Papier kredowy, ilustracje przepiękne, no, duża czcionka. Uważam, że to jest bardzo pięknie wydana księga. Warto mieć w swoich zbiorach, jeśli się Warcraftem interesujecie, szczególnie jeśli da radę zamówić po jakiejś niższej cenie. Jeszcze jedno, nie wiem, czy faktycznie wersja polska będzie. Jeśli tak, to myślę, że jeszcze trochę poczekacie, bo tak jak powiedziałem, miałem informację bezpośrednią, że na czas najbliższy nie jest to przewidziane. Nie twierdzę, że w ogóle, może gdzieś tam kiedyś pewnie tak, bo z tego co zauważyłem, to Insignis ma takie falowe akcje, że oni nie wydają z danego uniwersum, bo nie mają prawa do Blizzarda u nas w Polsce, że na przykład z danego uniwersum nie wydają długo nic i potem jest tąpnięcie, gruchnięcie, pierdyknięcie i nagle są na przykład 2-3 książki z danego uniwersum.
No, na zachodzie jest to wydawane przez Dark Horse. Ogólnie no tak. Jak spojrzycie na próbki, to widać, że to jest, wiesz, nawet strona podstawowa z tekstem ma kolor i jest drukowany takim brązowym papierze, lekko, wiesz, jakby takim pergaminowym, jeżeli chodzi o wygląd tego, kredowym, więc no, to jest taki bardziej produkt właśnie, nie taka typowa książka, do tylko i wyłącznie tekst do przeczytania, tylko to wszystko macie wprowadzić bardzo w klimat właśnie Warcrafta i ma mieć taki filtr, że to jest takie bardzo, wiadomo, fantazy mocne i tak dalej.
No. Tak jest, jeszcze w ogóle zawsze mówię, że przy takich produkcjach, które sobie czytamy, to warto sobie odpalić soundtrack po prostu odpowiedni. No to tutaj na Spotify czy na YouTube, tudzież YouTube Music jest dostępny soundtrack z WoWa, za darmo można sobie posłuchać różnych kawałków. Polecam gdzieś tam losowe utwory, jak sobie puścicie z tej playlisty, w sensie w losowej kolejności, nie? To, tak. To naprawdę fajnie się to wtedy czyta.
Wiesz, to miało premierę 16 lipca. Z tego co ja widzę.
No tak, tak.
Więc
ale
bardzo,
zanim
wiesz,
to...
Tak, więc zanim w Polsce wyjdzie, to troszeczkę minie, raz, że to trzeba przetłumaczyć. Dwa, to nie jest taka prosta książka do opublikowania, że tylko wiesz, tekst tłumaczysz i wszystko będzie cacy, tylko trzeba troszeczkę poświęcić pracy na to, żeby to w Polsce wydać, bo to jest no, troszeczkę inne niż taki zwykły po prostu czarny tekst na białej na białym tym. Na białym...
Znaczy to tutaj na pewno trudność polega na tym, że trzeba do tego zatrudnić ludzi, którzy się na tym znają, a nie wziąć po prostu pierwszego lepszego tłumacza, któremu zapłacisz, bo musisz w tym siedzieć.
Tak, więc jeszcze... nieprędko ja się spodziewam. No.
Tak, więc jeszcze jedna rzecz gwoli wyjaśnienia, bo ja przed chwilą powiedziałem, że to miało dopiero co premierę. No w sumie to można powiedzieć, że 16 lipca to było dopiero co, ale no wiadomo, te księgi tego typu, to zwykle one są przeznaczone na rynek amerykański. Więc zanim to zostało wysłane poza Stany, zanim to dotarło do dystrybutorów pozaamerykańskich, czyli tam europejskich i tak dalej, to też minęły 2-3 tygodnie, zanim to dotarło, a ludzie dopiero zaczęli dostawać preordery w połowie sierpnia.
No, no. Dobrze, no to lecimy dalej. Jeszcze ma ten, widzę, że planuje Marvel kolejny event w sumie z Rogue tym razem.
To znaczy, to nie jest event. Ja jakiś, znaczy, odpuściłem sobie od jakiegoś czasu pisanie o tych zapowiedziach Marvelowych, chyba że jest coś, co mnie albo bardzo zainteresuje, albo w jakiś sposób poruszy, to znaczy negatywnie tudzież pozytywnie. I w tym wypadku to jest takie trochę mech, po co to komu, ale z drugiej strony rozumiem, do czego to nawiązuje. Więc ja już tłumaczę. Mamy zapowiedź komiksu, czy raczej komiksowej miniserii, która tam będzie miała chyba też 4 albo 5 zeszytów. I teraz, co jest w tym takiego ciekawego? Tudzież.
Powiedziałbym tudzież. Coś.
Otóż to, już tłumaczę. Nie tudzież, tylko otóż. Popełnię słowa. Otóż, już tłumaczę. Mamy sobie zapowiedź miniserii, która się nazywa Rogue the Savage Land. I teraz, jeśli ktoś w komiksach siedzi, to szybka kalkulacja i jest w stanie sobie zwizualizować, bo Rogue i Savage Land to oznacza, że mamy Rogue z X-Men, z ekipy X-Men w takim bardzo, no bym powiedział, że bardziej odkrywającym niż zakrywającym kostiumie.
Skład, mogę? Mogę ci powiedzieć?
Możesz
bo,
powiedzieć.
Wiesz, od razu mi się przypomina po prostu mem taki z Pandrzejem, gdzie nie jest wąsaty. Dokładnie, widzisz, czytasz mi w myślach, dokładnie, to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy po prostu.
Nie wiem, ale ja pozwolę sobie powiedzieć, bo wiadomo, ja nie będę tego nigdzie udostępniał, nie będę tego pokazywał, mimo to, że to jest oficjalna ilustracja.
No okładki są fajne, mi się podoba na przykład.
Okładkowa, to jest Rogue w Savage Land, albo dobra, to może po kolei. Savage Land to jest taka strefa w uniwersum Marvela, taki region, gdzie era dinozaurów nigdy się nie skończyła, tam jest zawsze upalne lato i jest ten klimat, atmosfera, zwierzątka, dinozaury i tak dalej. No i był taki moment w latach 90. Za czasów wydawania komiksów od Jima Lee i Chrisa Claremonta, tak, dobrze pamiętam, Chrisa Claremonta. To było bodajże na łamach już ci mówię Uncanny X-Men numer 269, 74, 75.
Kto wie, ten wie, co nie?
Tak, więc Marvel sobie przypomniał, że kurde, przecież to było
się sprzedawało dobrze.
Tak, plus jeszcze ostatnio w pierwszym sezonie X-Men 97 był taki lekko co prawda poruszony wątek miłosny między Rogue a Magneto, bo
było no, w można serialu, powiedzieć, to trzeba zrobić.
Tak, było w serialu, więc przypominamy komiksie. Sobie, jak to było też w komiksach. Otóż dostaniemy w tym komiksie rozebraną, no prawie że, Rogue w takich podartych fatałaszkach w dinozaurowej strefie, która będzie tam zarazem z Magneto i Kazarem, bo Kazar tam sobie ogólnie mieszka. No i ta historia właśnie będzie opowiadać, koncentrować się, skupiać na Rogue i jej takim romansie z Magneto. I ja mam takie fajnie, że ta okładka jest taka klasyczna, tylko czy my na pewno tego potrzebujemy, czy to jest to, czego rynek potrzebuje? Nie.
Ja się śmieję, bo wiesz, mi się po prostu przypominają, o, pin-up zrobili po prostu. Wiesz, to jest kwestia też, znowu, reakcja na bardzo dużą popularność X-Men 97 serialu i po prostu, to teraz wtłaczamy te rzeczy bezpośrednio do naszego głównego nurtu, bo jak się sprzedaje w jednym miejscu, to trzeba to zrobić w drugim. No ja tylko poczekam na kolejny kadr z Sauronem, który będzie mówił, że będzie zmieniał ludzi w dinozaury.
Tak. Więc... Ja nigdy nie zapomnę tego wątku. Kretyński, idiotyczny, nigdy tego nie zapomnę. Ale jeszcze tylko szybko dopowiem. W komiksach to przejdzie, bo tam ewentualnie Comic Code Authority może stwierdzić, że to jest nieodpowiednie dla kogoś.
Tego już dawno nikt się nie przyjmuje.
Ale już tego raczej się nie robi, bo tym bardziej jak patrzę na tą okładkę, to on takie nie bardzo.
No to jest, dosłownie, ta ilustracja, którą oni pokazali tutaj, to jest dosłownie pin-up taki, że ja cię kręcę. Mógłby być na bombowcu w latach 40. Spokojnie. Jak
tak,
najbardziej.
A kolejna sprawa, w serialu oczywiście by tego nie dali w takiej wersji, bo zjedliby ich momentalnie, więc mogą to dać podkręcone do 800% w komiksie po prostu.
Wiesz, powiedzmy to tak, troszeczkę się zmieniają rzeczy, kierunek się zmienia, wahadło się wychyliło za dużo w jedną stronę, teraz musi się w drugą wychylić.
Trochę tak, to jeszcze tylko szybko dodam, że premiera jest w styczniu 2025 roku i to będzie 4 albo 5 zeszytów na całość. Więc jeśli chcecie sobie to przeczytać w wydaniu zbiorczym, to zakładam, że koło maja powinno się w przyszłym roku pojawić całościowo, bo komiksy zwykle wychodzą tak, że jest numer co miesiąc.
Dobrze, no to przejdźmy teraz do sali kinowej, gdzie ty film z Mikkelsenem obejrzałeś. Tutaj widzę,
tak, to znaczy,
Another Round się nazywa po angielsku,
tak,
a polski
to
tytuł?
To się nazywa Another Round, po polsku to się nazywa... jeju, poczekaj, mam to na końcu języka.
Widziałem plakaty do tego, więc...
Na Rauszu. Na
tak,
Rauszu.
Na Rauszu, okej.
Okay. I to jest tak, albo inaczej, to nie jest tak, że widziałem ten film pierwszy raz, nie. Ja sobie wczoraj robiłem rewatch, bo razem z Renią byliśmy sobie w górach, sobie trochę gówniany termin wybraliśmy,
no,
na te góry.
Ja tak właśnie patrzyłem na ten powrót wasz, to jest tak, ciekawe, czy wszystko w porządku, bo teraz jakby, jak jechałem na przykład, pamiętam parę lat temu, jak byłem na studiach jeszcze, nie na akademii, tylko akurat próbowałem wtedy architekturę, i to było właśnie tak w okolicach 2010 i były te powodzie takie, że też właśnie Kotlinę Kłodzką mocno
też
zalewało.
W 10, to
i
prawda.
Wtedy tam na przykład drogi podmywało, że my jechaliśmy gdzieś i z boku było po prostu droga zmyta była. Więc było tak, że byłem w Kotlinie Kłodzkiej jakoś w tamtym 2010 i teraz jest to samo i tak myślę sobie, o cholera, ale sobie wybrał termin na wycieczkę. Przerażające
to trochę.
Trochę
tak. To znaczy, powiem ci tak, jak rezerwowaliśmy hotel, to nikt nie brał pod uwagę, że taka pogoda będzie, bo my sobie rezerwujemy z wyprzedzeniem po prostu.
Mm-hmm.
No ale no, została nas taka pogoda, no niż jest i no, musi się skończyć po prostu. Na to nikt wpływu nie ma. No ale dobra, przechodząc.
Sam film.
Siedzieliśmy siedzieliśmy sobie wczoraj w hotelu. Renia ma tendencję do wczesnego zasypiania po prostu, a ja no do późnego, więc puściłem sobie ten film jako rewatch, żeby sobie zrewatchować, bo najpierw pół godziny spędziłem na trzech platformach, żeby w ogóle cokolwiek sensownego znaleźć do oglądania, i mogę wam powiedzieć, że przewertowałem trzy platformy i stwierdzam, że tam nie ma nic do oglądania, przynajmniej dla mnie. Trochę żal, ale dobra. Wybrałem sobie Another Round jeszcze raz. I ja muszę po prostu przyznać, zresztą po raz kolejny, że to jest topka skandynawskiego kina. Naprawdę. Uważam, że to jest top.
Okay.
Jakby u nas, jakby tak u nas na przykład tworzono filmy, czy w ogóle jakby tworzono filmy na takiej zasadzie, to myślę, że faktycznie można byłoby coś z tego wynieść. Bo jasne, są momenty, gdzie można zrobić sobie chichu, chichu śmieszne, ale puenta jest tego filmu wiadomo jaka.
Tylko wiesz, problem z polskimi komediami, że one są średnio śmieszne.
To prawda, ale dobra, ja tylko szybciutko, nie spoilerując, tylko tak bardzo szybko przytoczę, jeśli ktoś nie oglądał.
Ja nie oglądałem.
A ma w panach, to jest dostępne na Maxie. To
o,
tak szybko
fajnie.
Poinformuję. Tak, więc mamy sobie tutaj czwórkę nauczycieli, którzy pracują w szkole średniej, w liceum, w Danii, jednym z takich duńskich. I to głównym bohaterem tutaj jest nauczyciel historii, którego odgrywa Mads Mikkelsen, on tu ma bodaj imię Martin. I wiesz, no mają takie no, dość nudne życie, albo raczej takie schematyczne, nie? Że wiesz, robisz to mechanicznie, no nic tam się nie dzieje specjalnego. I oni na jednym spotkaniu stwierdzają, że przetestują teorię, że człowiek rodzi się z niedoborem 0,5 promila alkoholu we krwi, więc powinien sobie ten 0,5 promila alkoholu we krwi podnosić codziennie. Tak, żeby cały czas chodzić na bombie z tym 0,5 promila we krwi. No i w związku z tym dzieją się różne rzeczy, bo ta teoria zakłada, że jak będziesz sobie chodził z taką ilością alkoholu w organizmie codziennie, to raz, że poprawi ci się samopoczucie, dwa, że będziesz bardziej zrelaksowany, nie będziesz się tak stresował, nie będziesz przyjmował jakiejś tam krytyki bardzo do siebie, czy w ogóle jakichś tam negatywnych bodźców, że będzie ci się po prostu tam lepiej funkcjonować, będziesz bardziej pozytywnym człowiekiem. I teraz nie spoileruję, co się w związku dalej z tym dzieje, bo są oczywiście bardzo pozytywne i śmieszne sceny, tak samo są sceny, które już niekoniecznie są śmieszne, ale polecam, bo tak jak powiedziałem, to jest skandynawskie kino i skandynawskie kino ma to do siebie, że nie wiem jak to powiedzieć, że uderza dosyć mocno okay. W widza, że tak powiem, nie?
Więc jakby dobre wykonanie polecam. Plus mocny scenariusz.
Tak, dokładnie tak, bo wiecie, to nie jest tak, że mamy hehe scenariusz na polską komedię, więc już teraz tylko wycinanie, tak jakby ciśnięcie beki i tylko robienie wiesz, nieśmiesznych żartów. A tutaj mamy naprawdę fajnie to zrobione. I na to się po prostu fajnie patrzy, ale nie dlatego, że to jest głupie, śmieszne, tylko to jest interesujące. Że ciebie interesuje to, co się dalej wydarzy.
No
Bo
wiesz.
to mamy to na kilku płaszczyznach. Mamy tych czterech bohaterów, wiadomo, że najwięcej czasu spędzamy z Mikkelsenem, ale to się dzieje też w różnych miejscach. W domu, tych postaci, w szkole, na lekcjach różnych i tak dalej.
Okej, wiesz, no bo w polskim kinie to jest tak, że po prostu dostajesz w sumie jedną formułkę od dobrych 15 lat w rodzaju troszeczkę tej komedii miłosnej plus coś głupiego, co nie? I
Ja polecam,
no,
naprawdę dobry film to
jest
jest.
tak trochę, wiesz, po słabe porównanie. No chciałbym, żeby jednak troszeczkę lepiej było z polskim kinem, no ale jest jak jest. No ale tak jak mówisz, skandynawskie kino jakby raczej ma się dobrze i tam z kolei to sobie radzą twórcy.
Tak. Tak, i to tak jak powiedziałem, naprawdę dobrze się to ogląda, bo to jest pięknie zrealizowane
I
w
jak
ogóle,
widać,
naprawdę.
nie tylko kryminałem stoi.
Nie, ale to wiesz, to powiem ci tak, to już ja nie wiem, czemu ludzie stwierdzają, że tylko kryminałem stoi
Bo to jest
Skandynawia
coś,
i
co się
uważam,
najlepiej
że.
sprzedaje stamtąd, co nie? Jakby
Znaczy, ja
najbardziej
wiem,
znając, nie?
zdaję sobie sprawę z tego, że jak siedzisz cały czas tam w Skandynawii i masz mniejszy dostęp do światła, słońca, to wiesz, tam deprecha i smutek i łatwiej się pisze takie rzeczy. Ale nie, uważam, że Skandynawia ma bardzo fajne kino melodramatyczne, czy takie po prostu w anime mówimy, czy tam w mandze, że to jest slice of life. I można tak powiedzieć, że to jest slice of life po prostu, tylko w wersji skandynawskiej.
Dobrze. No to ja przejdę do swojej rzeczy, którą obejrzałem w tym tygodniu. Znaczy zacząłem oglądać, jeszcze nie skończyłem. I nie wiem, czy skończę w sumie. Bo jest to,
Ja domyślam się dlaczego,
Jest to Knuckles. Jest to serial, który pierwszy odcinek ma nawet nie najgorszy. Jest to...
No, to prawda.
Serial, który w pierwszym odcinku może powiedzieć, a to będzie taka kontynuacja troszeczkę filmu z troszeczkę
Ale tak naprawdę
innymi aktorami.
Się okazuje, że nie.
Tak, i to jest... Jak oglądałeś słaby sketch internetowy, to jest taki słaby sketch internetowy, tylko na bardzo wysokim budżecie.
To prawda, no właśnie chciałem to powiedzieć, że zaskakująco, bo tutaj to u nas jest na Sky Showtime, ale ogólnie to Paramount ma prawa
Tak.
do Sonika, nie? Więc jestem zdziwiony, że Paramount wywalił taki hajs na ten serial po prostu.
To jest, tak, obejrzałem pierwszy odcinek, to nie jest najgorsze, spodziewałem się, że będzie totalna kaszanka, że będzie mocno cringe'owe, tak, że to się nie będzie dało oglądać. Jest nawet w pierwszym odcinku trochę cringe'u, takiego właśnie humoru w rodzaju, ha, śmieszne. Ale jest parę momentów, w których ja naprawdę się śmiałem i one wszystkie się znalazły praktycznie w trailerze, w tym pierwszym odcinku. I co nie wychodzi, to przede wszystkim w tym odcinku to różnego rodzaju sceny akcji, które są słabe.
No nie, nie, no sceny akcji to w tym serialu w ogóle nie wychodzą.
A od drugiego odcinku to już jest, odcinku jest taki gigantyczny zjazd, jeżeli chodzi o humor i cokolwiek, że to wygląda jakby to było pisane przez dzieciaka z podstawówki.
On na papierze toaletowym. No to prawda, to jest akurat zawód, bo ja też strasznie...
Ja pamiętam, rozmawialiśmy, że o, to będzie fajny
tak.
serial, co nie? Nie
Zawiodłem
wygląda
się
źle,
i
nie wygląda źle
się.
Na trailerach. Tak.
Ja to jestem w ogóle w szoku, że Idris Elba się zgodził tam podkładać głos na Knucklesowi. Ja rozumiem, że on pewnie ma jakiś kontrakt i tak dalej, ale autentycznie, jak zestawiamy Idrisa Elby z jakimiś no-name'ami, to jest takie... Jak do tego doszło?
Ja podejrzewam... Że on nie miał scenariusza, on dostał tekst do kartki, na kartce do czytania, siadł w budce do dubbingu, przeczytał, odwalił kontrakt i poszedł. Nawet nie ma zielonego pojęcia, co tam się działo w tych
stary,
scenach.
Tu powinien wejść stary Zenek Martyniuk, który śpiewa, że jak do tego doszło, nie wiem.
Ja też nie wiem i się zgodzę, że tutaj Zenek po prostu by karierę zrobił w tym serialu. Ja jestem zaszokowany po prostu jak... To ma niski poziom. To jest.
No niskie jest to, niskie.
To jest dosłownie jeden z najgorszych seriali, jakie ostatnio widziałem. Wiesz, to jest coś w rodzaju, to jest taki train wreck, który oglądasz, nie możesz oderwać oczu, bo się zastanawiasz do jasnej, ciasnej, jak ktoś to pozwolił wypuścić.
Puścić w ogóle, naprawdę, ale razem to jest scenariuszowo debilne po prostu,
tak,
ale
tak,
wygląda
tak.
naprawdę fajnie.
Tak, efekty specjalne ma dobre, to jest śmieszne,
to
bo
prawda.
Zarówno Sonic jest filmowy, jak i Knuckles jest tej jakości, co jest
tak
filmowy.
Tak jak i Tails jest filmowy.
Tak, wszystko to jest jakości filmowej, tylko to jest wrzucone w takie skecze internetowe, dosłownie rzeczy, które w rodzaju haha, ale randomowe. No i tego się oglądać nie da. Ja myślałem, że z tego ja jestem na trzecim odcinku. Ja myślałem, że po prostu wezmę się za łeb, złapię i rozerwę go na pół, bo w tym trzecim odcinku masz jednego z głównych bohaterów, które ma rodzeństwo i to rodzeństwo się zachowuje, jakby oni wciąż mieli 10 lat.
Tak.
A oni są już po 40 gdzieś.
To prawda.
I to jest coś w rodzaju, ja pierdzielę, jak?
Ale to jest, wiesz, takie dość popularne, że mamy 40 lat, zachowujemy się na 10-12. To jest tak samo jak Jenna Ortega do końca swojego życia będzie chodziła do szkoły w filmach.
Tak.
Wiesz co, powiem ci tak, już kończąc ten temat, to tak jeszcze szybko tylko dodam, że jak zabierałem się za ten serial pierwszy raz,
no,
na etapie pierwszego odcinka, to miałem takie, kurde, to nie może być złe, trójka jest przed nami, przecież już niedługo to wychodzi, więc to chyba zadziała jako fajny naganiacz do kin po prostu, żeby zobaczyć, co się dzieje dalej, a to jest taki paździerz, że nie mogę sobie tego wybaczyć po prostu,
mnie
serio.
To śmieszy, bo w internecie było tak, o, pierwszy odcinek wyszedł, ludzie mówią, ty, to nawet nie jest złe. To po tym pierwszym odcinku. Ja sobie myślę, o, cool, co nie? Może będzie dobrze, co nie? Obejrzałem pierwszy odcinek, no nie jest takie nawet najgorsze. Obejrzałem drugi i o, cholera, jakby...
No, było słabo.
Już było bardzo słabo. Trzeci odcinek to ja zrobiłem oczy, nie wiem, czy to im Japończycy piszą, bo dosłownie tak brzmią niektóre dialogi. W ogóle dialogi brzmią jakby... osoby na planie jakby mówiły parę różnych kwestii i każdy... został gdzieś tam pocięty i w rzeczywistości oni w ogóle nie mają pojęcia, co jedna osoba mówi, co druga osoba mówi. To jest po prostu tak zmontowane, byle jak. Więc to jest serial, który jest naprawdę kiepski, niesamowicie słaby.
Jest. To znaczy,
nie polecam.
Tak, na potrzeby, to może powiem inaczej. Jeśli jesteście świadomym widzem, to wam się to nie spodoba, ale jeśli szukacie czegoś, żeby zapełnić dzieciakowi czas, bo nie wiem, bo nie macie lepszej opcji, albo jest po prostu fanem Sonika, a tego nie widział, to go ahead, dzieciakowi powinno się spodobać.
Podejrzewam, że lepiej było mu puścić Sonic Boom, ten stary serial.
Tak też myślę.
Ale inna kwestia jest taka, że jestem trochę przeciwny temu argumentowi takiemu, że jak jest dla dziecka, to może być słabe, co nie?
Znaczy, ja też nie lubię tego argumentu, ale wiesz, no...
W sumie nie wiem, dla kogo jest to pisane, bo dowcipy są raczej takie dla dorosłego niż dla dzieciaka, co nie? Dla takiego milenialsa troszeczkę. Więc to jest dziwny serial. Nie polecam, chyba że naprawdę jesteście bardzo ciekawi, jak bardzo cringe'owy może być serial o Soniku. A raczej
no,
w tym wypadku na Kelsie, co nie?
Znaczy, no są te gościnne występy, ale to dużo ich nie ma ogólnie.
Z czego powiem... że najfajniejszy element to i tak jest Idris Elba, który brzmi i jakby jego kwestie są najlepsze. Gdyby jeszcze w rzeczywistości oni się tak nie silili na bycie super śmieszną komedią, bo to jest taki wysiłek mocny włożony w to, żeby to było zabawne, gdyby wszystko było poważne i w tym momencie Idris Elba wchodziłby ze swoimi tekstami, które są takie... właśnie patetyczne, pompatyczne i tak dalej.
Tak, właśnie
to
chciałem
by miało
powiedzieć,
sens.
Jestem pełen podziwu dla niego. Ja wiem, że na tym polega zawód aktora, ale ja naprawdę jestem pełen podziwu dla niego, że gość był w stanie z kamienną twarzą wypowiadać takie kwestie. Naprawdę.
Stąd, wiesz, jakby te momenty, kiedy wszyscy robią głupie miny i to jest dosłownie jak słaba komedia z The Rockiem, tylko bez Rocka, no to dziękuję. Jakby przejdźmy dalej. Powiem tak.
No tak.
I
mamy newsy.
Tak, przechodzimy do newsów. Pierwszy news to jest o Beyond the Spider-Verse, które zostaje opóźnione, bo ponoć cały materiał, który zrobili, się do niczego nie nadaje.
Tak, to znaczy ja szybko przypomnę, kiedy wychodziło ten...
W roku to było chyba.
Czekaj, to było...
Wrzesień?
Into, tylko...
Czekaj, teraz jest Beyond.
Tak. Na początku było Into the Spider-Verse, potem było Across the
Spider-Verse.
Tak, kiedy wychodziło Across the Spider-Verse, to Across the Spider-Verse ponoć miało w tym roku w marcu mieć kontynuację, czyli Beyond the Spider-Verse. No, potem się okazało, że jednak nie i nie podano żadnej daty premiery, a teraz dostaliśmy informację, że trzecia część trylogii ponoć ma tak fajny materiał, że większa jego część poszła do kosza. I już się mówi o tym, że też nie ma co się specjalnie na 2027 nawet nastawiać, bo ponoć dalej będzie.
Pamiętaj, że podobne informacje już mieliśmy praktycznie po premierze Across the Spider-Verse, że tak, mamy mieć przesunięcie premiery, tylko to przesunięcie miało mieć tam parę miesięcy, co nie?
No
a
tak.
Tutaj już się zaraz robi rok. I ja wiesz, wtedy byłem taki wkurzony na ten film, że on się skończył, jak się skończył, że skończył się takim cliffhangerem. Bo ja
no
mówię,
tak, ja wiem,
bo kolejny film, jak będę oglądał, to już nie będę pamiętał, co się stanie, co się działo. I będę trochę skonfundowany i tutaj mamy taki moment, kiedy tu się nagle ta premiera przesunie nawet o 3 lata.
Tak, no najprawdopodobniej.
Więc jest po prostu dla mnie to wiadomość głupia. I wiesz, też informacje na temat tego się pojawiały, jak prowadzą tam, bo to był Lloyd i... Czekaj, jak oni tam mieli ci reżyserzy?
Phil Lord i ktoś tam jeszcze,
tak,
nie pamiętam.
Właśnie, te jak była informacja o tych reżyserach, jak oni się zachowują na, wiesz, po prostu na, w trakcie produkcji, bo to mi powiem na planie, bo tutaj planu nie ma, czyli w trakcie produkcji filmu, to był Christopher Miller, Phil
to
Lloyd.
Tak, właśnie, Chris Miller i Phil Lord.
Tak, wiesz, jakby, i oni też jakby mieli, zaczynają tam mieć w Hollywoodzie problemy, bo właśnie sposób, w jaki te filmy tworzą, jest trochę nieintuicyjny i mało przyjazny przede wszystkim też dla animatorów, że marnują masę pieniędzy, bo przypomnijmy, że były informacje, że zamiast korzystać na przykład z dużej ilości tych storyboardów, to oni robią praktycznie gotowe sceny i wywalają do kosza. Co nie?
Że no nie, no i co mam ci powiedzieć?
Prewizualizacji nie ma, tylko od razu wszystko robią na gotowo i jak im się coś nie podoba, to dopiero wywalają, co nie? No co jest bardzo niefajne, tym bardziej, że to, no powiedzmy sobie szczerze, nikt teraz nie ma pieniędzy na to. I nie zdziwi mnie też jak, bo chyba były jakieś informacje, że oni gdzieś tam zostają odsunięci troszeczkę od tego.
Tak, tak.
Więc, tak. No, sorry, ale to jest naprawdę zła informacja i przede wszystkim też zła informacja dla fanów filmu, który będzie bardzo, bardzo, bardzo późno w stosunku do tego, co było oficjalnie. I teraz ja naprawdę nie będę pamiętał, co się działo w poprzednim.
Dlatego dostaniesz pewnie maraton trzyczęściowy w Heliosie.
Na 100%, na 100%. Dobrze, przejdźmy dalej, gdzie Harry Potter w końcu rozpoczyna casting.
W sensie serialowy Harry Potter.
Tak, serialowy Harry Potter. Taki, wiesz, w rodzaju weźmy nastolatków, bo tam jest nawet określone, że muszą być to osoby w wieku... chwilka, gdzie ja mam tutaj...
10-11
tak,
zapewne.
9-11 lat.
No właśnie. No czyli w tym wieku hogwartowym.
Tak, będą prowadzone te castingi na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii do kwietnia przyszłego roku. No, dzieciaki, okay. Dzieciaki tutaj będą miały sporo pracy. Wiesz, to jest zawsze taka kwestia, że dziecięcy aktorzy mają trochę przechlapane, bo to jest teraz wiek, w którym masz robotę w szkole i jeszcze musisz iść po szkole i pracować w Hollywoodzie.
Z tego co wiem, to zwykle to wygląda tak, że oni wtedy nie chodzą do szkoły, tylko szkoły mają na planie serialu, okay, czy tam filmu, czy gdzie tam się pojawiają. A kolejna sprawa, ja wiem, że się, że często producenci i w ogóle te firmy, studia filmowe, serialowe, to nie za bardzo chcą współpracować z dziećmi, bo tam jest masa nowych zasad, które trzeba przestrzegać w trakcie pracy,
wiesz,
z nimi.
Ja uważam, że to też zasady są, to jest dobrze. Inna sprawa, że też pamiętajmy, że zostały zmienione zasady, jeżeli chodzi o dzielenie się też zyskami z pracy dzieci, co nie, bo w rzeczywistości kiedyś było tak, że praktycznie rodzice po prostu ciap do kieszeni kasę, a ty na starość nie dostajesz nic. Więc po paru jakby różnych tam procesach i tak dalej to się troszeczkę zmieniło i są różnego rodzaju fundusze i tym podobne, które tym zarządzają, że po w sumie wchodząc w wiek dorosły to już jakiś start masz zapewniony. Kwestia jest też taka, że nie dziwi mnie troszeczkę to, że właśnie ciężka jest współpraca, no bo znaleźć utalentowane dzieciaki, które będą potrafiły grać w tym wieku jest ciężko. Co zresztą nawet widać po oryginalnych filmach z Harrym Potterem, gdzie ci młodzi aktorzy nie zawsze byli świetni.
No nie, to prawda.
I wiesz, to jest ciężka praca i nie jest łatwo kręcić filmy z dzieciakami, no. Nie oszukujmy się.
Tak, ja jeszcze tylko dodam, że ja tym dzieciakom z jednej strony współczuję, bo bardzo ciężko będzie wyjść z cienia...
No i tak, oryginalnych
tych aktorów filmowych, tak. Oryginalnych, tak? Szczególnie Daniela Radcliffe'a, który no wypłynął mimo wszystko dzięki tej roli i Emmy Watson, bo no to no ciężko będzie to przebić mimo wszystko, ale powiem ci, że czytałem dzisiaj bardzo ciekawą teorię, mm-hmm, że ten serial ma prawo bytu i ma prawo odnieść sukces, bo jeśli przez cały czas produkowania tego serialu będziemy mieli tych samych ludzi tworzących, a w szczególności showrunnera i powiedzmy powtarzających się reżyserów, którzy będą trzymali pieczę nad tworzeniem tych odcinków, to mamy ponoć dostać coś, co będzie miało wspólną wizję, a nie tak jak każdy film był robiony przez innego reżysera i będzie wyglądał inaczej.
Wiesz, no ja powiem tak, ja fanem nie jestem, ale jeżeli ktoś jest bardzo w tą franczyzę, no to nie dziwię się, jeżeli byłby podjarany. Się z tobą zgodzę pod tym względem.
Ja tylko szybko jeszcze dodam to, co właśnie powiedziałeś do tego. Wiesz co, no nie jestem Potterheadem. Przeczytałem te wszystkie książki, po parę razy nawet, i wracałem do nich też, jak już byłem gdzieś tam pełnoletni i trochę mi się zmienił też mindset. No i to się czyta źle, to już nie czyta dobrze, to jest bardzo słabo napisane. Już nie będę narzekał na język, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że jak narzekasz na gramatykę, na język w książkach czy gdzieś tam, to znaczy, że masz brak argumentów. Okej, to w takim wypadku powiem tak, jest to dla mnie napisane na tyle...
Infantylnie,
że nie łykam tego, co tam się dzieje po prostu. Tam jest masa naciąganych momentów, nikt przy zdrowych zmysłach nie podejmowałby takich decyzji jak postaci w tej serii, naprawdę.
I ja próbowałem, ja poległem na tych książkach, filmy obejrzałem i też nie rozumiałem fenomenu. Nie jest to po prostu dla mnie... Jakby to był czas i miejsce dla pewnej grupy ludzi, kiedy to uderzyło w nich dobrze, odpowiednio mocno, mnie to ominęło. Tutaj dla tych ludzi, którzy chcą serialu, to życzę powodzenia i mam nadzieję, że wam się spodoba efekt, który jest tutaj w tej chwili tworzony. Ale wiesz, to pewności nie mamy, bo też ja nie jestem pewien jakby możliwości w tej chwili Warnera do tego, żeby zrobić coś wartościowego. Bo przejdźmy może dalej, bo też jest kwestia taka właśnie, mówimy, że serial to wiesz, będzie dłuższą formą, no to jakby z paru zdań w książce, jak widać tutaj też potrafi zrobić Warner więcej niż jeden film, bo się okazuje, że Hunt for Gollum będzie dwoma filmami.
Tak, jakby to było komukolwiek potrzebne.
Co jest dla mnie właśnie dużą przesadą, bo w rzeczywistości ja nie chciałem jednego filmu, a już wiadomo, Warner po prostu zaciera ręce także ogień krzesa, bo robi drugi film i na pewno się sprzeda tak jak Hobbit i będzie dużo pieniędzy, żeby się tylko nie przeliczyli, bo zarówno nie masz tego samego reżysera, bo nie masz Petera Jacksona, jak i powiem tak, trochę klimat jest inny i po Hobbitach ludzie mają troszeczkę inne oczekiwania, bo Hobbity się nie okazały takim wielkim powrotem i wspaniałymi filmami, jak ludzie oczekiwali.
To po pierwsze, to znaczy ja bym powiedział tak, gdyby ten Hobbit zatrzymał się na poziomie filmu pierwszego, albo inaczej, gdybyś mi kazał oceniać filmy nie na zasadzie jako cała trylogia, tylko jeden, to bym powiedział, że pierwsza część była mega książkowa i to był fajny film o chodzeniu.
Tak, i miałeś fajne krasnoludy, które śpiewały.
Tak, ale dwójka i trójka to jest absolutna żenada, a już pomijam niektóre głupie rzeczy, jak chociażby w trzeciej części była łódź podwodna Azog, która wybija się spod lodu. No niestety, więc nie wiem, na co ludzie się nastawiają. Nie chcę też być jakimś hejterem, bo mówi się, że łatwiej jest hejtować, niż mieć pozytywne nastawienie. Ale na Boga, w czym ja mam mieć pozytywne nastawienie? Że robimy film o Gollumie i jeszcze tylko czekaj, tylko skończę. Gdzie jeśli ktoś jest chociaż minimalnie w Tolkiena, ja już mówiłem, nie jestem tolkienistą, ale ta opowieść się nie kończy dobrze, więc to będą dwa ultradepresyjne filmy, no, gdzie Gollum koniec końców trafia do Minas Morgul.
Wiesz, dla mnie to jest właśnie kwestia taka, że tu masz... To jest taki podobna sprawa jak z Pierścieniami Władzy, gdzie masz bardzo jakieś szczątkowe możliwości zrobienia filmu na ten temat i robisz coś, jakąś wielką sagę, wiesz, gigantyczną opowieść o czymś, co nie ma aż tak gigantycznych książek.
Ja właśnie myślę, że z tego powodu się to biorą, bo nie ma jakiejś bardzo dużej ilości informacji na ten temat, bo to jest po prostu gdzieś tam podane, że no a tam syna z góry ścigały tego Golluma i koniec końców go złapały i to jest tyle. Oni stwierdzili, że słuchajcie, są tylko trzy inniki na ten temat, zróbmy z tego dwa filmy, bo możemy tu władować cokolwiek. I nikt nie powie, że to jest niezgodne z, nie tam, z lore, z kanonem czy z czymś tam innym.
No ja naprawdę wątpię, żeby to z tego coś dobrego wyszło. Wiesz, jeszcze tak odnośnie bycia pozytywnym i negatywnym. Łatwo jest być, powiem tak, znam ludzi, którym łatwo jest być pozytywnym, nawet jak coś jest niezbyt dobre. Po prostu zakładają, że wszystko jest dobre, wszystko zawsze będzie dobre, że jest cool, że marudzisz niepotrzebnie. Jest tak samo pozytywna, toksyczna pozytywność, jak może być toksyczna negatywność, powiedzmy to tak.
No tak, to prawda jest.
I nie ma tutaj co udawać, że to jest jakiś świetny pomysł. Po prostu pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się durny.
Głupi. No tak.
I tyle. Mieliśmy też odnośnie durnych pomysłów finałowy trailer Venoma The Last Dance. Czy już, ja już ten tak, film widziałem, tak, bo jakby patrzę po prostu na trailer, ja już ten film widziałem i nie muszę go oglądać. Po prostu tak to wygląda.
Czy to powiem ci tak, po pierwsze trailer pokazał wszystko, wszystkie momenty najlepsze już zostały pokazane.
Dokładnie.
To po pierwsze. A po drugie, ja już nawet nie muszę oglądać tego filmu, żeby wiedzieć, że Sony zaora najlepszy komiksowy event ostatnich lat.
No, wiem, o co ci chodzi.
Udany. No. Oczywiście wiesz, mówimy o tych udanych eventach.
Powiem szczerze, kolejna rzecz. Po co pokazywać aż tyle w trailerze? Można było tego vilana wziąć, zostawić poza trailerem, powiedzieć tylko i wyłącznie, jakby pokazać tylko i wyłącznie, wiesz, to, że mój świat cię znalazł i tak dalej.
A tu oczywiście dostajemy nula.
Tak.
Dostajemy takie korytarze typu jak z serii Alien, takie wiecie, oblepione jakimś tam, jakąś galaretą, paskudztwo w ogóle i ty już wiesz, że nic dobrego z tego nie będzie.
Tutaj też jakby zawala sprawę marketing i to robi już nie przy jednym, nie przy dwóch filmach, tylko przy wielu filmach tak się robi, że pokazuje wszystko, pokazuje za dużo, gdzie to by była miła niespodzianka, kiedy byś czegoś nie zobaczył w trailerze. Kiedy byś po prostu zobaczył to w kinie, kiedy zostałaby zachowana pewna tajemnica, a tutaj dostajesz po prostu jak krowie na rowie, po prostu ktoś ci daje na złotej tacy wszystko, co będzie w tym filmie i ja nie mam w ogóle ekscytacji do tego. Jakby...
To znaczy, powiem ci tak. Null, czyli Bóg Symbiontów i Bóg Ciemności, to jest stosunkowo nowa postać z komiksu
Marvela. Wiem.
Bo jego tam... To on nie był jakoś tam wprowadzony wcześniej. I teraz tak. Jak był promowany... Jak była promowana... Inaczej. Kiedy promowano to jego przybycie na Ziemi w komiksach, to wyglądało to tak, że ty wiedziałeś, że do tego dojdzie, ale ty nie wiedziałeś, czego się spodziewać, bo ty w ogóle nie wiedziałeś, kim ta postać jest, a już na pewno nie wiedziałeś, jaki to jest przedział mocy. Bo ten event to był naprawdę naładowany testosteronem, wybuchami i czym tam jeszcze. I to była naprawdę parszywa, gówniana sytuacja, bo to jest gość o wiele silniejszy niż Thanos, czy ktoś tam inny, nie? A tutaj po prostu pokazują ci wszystko, jak leci. To jest takie, no tam jeszcze podali jego imię i ty już wiesz.
I to jest takie...
A w komiksach miałeś chociaż nutkę tej tajemnicy, bo wiedziałeś, że będzie tragicznie, ale nie wiedziałeś, że będzie aż tak tragicznie.
Tak, więc jeżeli wiesz, by to zachowali, to był dużo lepszy pomysł na to. Wiesz, jest w ogóle w tym trailerze scena, która sensu nie ma, jeżeli ktoś widział komiksy, kreskówki z Venomem i tak dalej, bo nagle Eddie Brock bierze gościa, nokautuje go Venom, co nie? I zabiera mu garnitur, ja sobie myślę, chwila.
Tak, przecież, tak. Czy to jest Hitman?
Przecież Venom potrafi zmieniać kształt i może robić ubrania, tak, może nawet właśnie, wygląd właśnie. Zmienić postaci, która
nawet,
go nosi.
Nawet w kreskówkowym Spider-Manie Animated Series z lat 90. jak Peter miał przyklejonego do siebie symbionta,
tak.
To on mu zmieniał ciuchy na zawołanie po prostu.
Wiesz, kwestia jest taka, że on nawet może zmienić wygląd postaci, która jest opanowana przez Venoma, więc to było naprawdę bez sensu. Ja tak... Cholera, no ci ludzie nie rozumieją specjalnie właściwie, o czym robią film i jest tak. To już widać po prostu w trailerze samym. No.
To ja ci jeszcze mało tego dodam ciekawostkę.
No proszę bardzo.
Że wczoraj na jaw wyszło, że Ryan Stegman i Donny Cates, czyli twórcy postaci Nula, w ogóle nie zostali poinformowani przez Sony, że Sony będzie korzystać z tej postaci. Ja mam takie... Ja rozumiem, że jesteśmy w studiu filmowym.
Ja wiem, że prawa są kupione, co nie?
Tak, i że prawa są kupione i tak dalej, ale no ludzie, no wydaje mi się, że jakaś przyzwoitość i kultura osobista w dalszym ciągu obowiązują każdego.
Tak, no nic, wiesz, no mogliby im dać przynajmniej NDA do podpisania i później powiedzieć im
bez
parę
kitu,
rzeczy, co nie?
Naprawdę, albo chociaż, nie wiem, zaprosić do współtworzenia, czy chociaż do jakiejkolwiek konsultacji. No na Boga ciężkiego.
No. No ciężki on, ciężki. Venom to raczej będzie też niezbyt dobry film. Chociaż wiesz, no powiem tak, jeszcze te trailery ogólnie nie są najgorsze. One zapowiadają, że o, będzie film akcji całkiem
są
spoko.
Są gówniane.
Wiesz co, są momenty, wiesz, chociaż z drugiej strony, znając życie, pokażę najlepsze momenty w trailerze, a później reszta filmu będzie nudna. Bo tak to zawsze jest. Dobrze, przechodzimy do Gaming Roomu?
Tak, przechodzimy do Gaming Roomu.
Gdzie parę rzeczy obgraliśmy... parę rzeczy takich nowych, parę rzeczy starych. Ty za nowości się wziąłeś, Przede
Znaczy
wszystkim.
za nowości, to może zacznijmy sobie tak. Ja ograłem sobie na razie jedną mapkę, znaczy jedną partię w taką grę, która się nazywa Songs of Conquest. I tak szybko wytłumaczę, bo pewnie sam tytuł niewielu
Ja
osobom
wiem, co to
nic nie
znaczy,
mówi.
tak.
Z tego co wiem, to CD Action ponoć to dość pozytywnie promowali.
Tak, zgadza się.
Tak, ale już pragnę wytłumaczyć, to jest takie trochę bardziej nowoczesne Heroes of Might and Magic, pixelowe, takie z właśnie pixel artowe. I zasada jest to sama. Rozbudowujesz sobie swój zamek, jest ich niestety mniej, nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie.
I też sposób rozbudowywania jest troszeczkę inny, bo ten
I
zamek
tak,
znajduje
sposób...
się na mapie.
Tak, zamek znajduje się na mapie i teraz rozbudowujesz go tak, że nie wchodzisz w ekran
Tak,
zamku,
właśnie o to mi
tylko
chodzi.
place budowy masz wokół tego zamku i rozbudowujesz sobie te budynki wokół zamku, a nie w zamku stricte. Także to jest fajne. I też nie jest tak, że ty jako postać masz od razu odblokowane wszystkie miejsca w swoim, nazwijmy to garnizonie, tylko zaczynasz bodaj z dwoma i potem z levelowaniem postaci możesz tam odblokowywać sobie kolejne miejsca, żeby przyjmować więcej jednostek u siebie. W każdym razie, bardzo mi się to podobało, dużo fajnych mechanik. Trochę utrudnione względem tych typowych herosków. Czy to źle? Nie. Myślę, że fajne to jest i że zmusza do myślenia. Grało mi się bardzo przyjemnie. Ile tam skończyłem tą mapę, już ci mówię, bo to była na jedno, na dwie, na
no,
dwa...
Zacząłeś po prostu, kupiłeś sobie, zagrałeś chwilkę i na
Tak.
razie tyle w tej kwestii.
Tak. To była mapa na dwie, na dwie frakcje, na mnie i na bota, bo grałem sobie z komputerem na jakimś tam chyba normalnym poziomie trudności, tak? I powiem ci, że nie wiem, 3 godzinki chyba i było po
No,
partii,
pytanie to...
ale grało mi się naprawdę
Ma to
fajnie.
jakąś kampanię, bo ja wiem, że to długo
Jest
było...
kampania fabularna.
Długo było
Jest kampania...
W Early Accessie ogólnie, tak.
Tak, jest kampania fabularna, aczkolwiek nie chcę wyjść na jakiegoś ignoranta, ale w takich grach nie interesuje mnie story mode, bo interesuje mnie po prostu to, jak się w to gra z
na
kimś,
multi.
powiedzmy, na przykład, nie? Na multi.
Tak, wiesz co, ja tą grę kupię na pewno za jakiś czas, tylko po prostu w tym tygodniu trochę tak byłem zarobiony i tak mówisz mi, a weź to kup, no. Mam to na oku, to wygląda przede wszystkim niesamowicie ładnie. To jest gra, która brzmi ładnie i wygląda ładnie. Ma taką neo-retro grafikę, co nie? Czyli pixel art plus masa efektów specjalnych. Czyli coś, co jest ostatnio bardzo popularne jako retro HD, powiedzmy to tak. I
rozumiem.
Wiesz, chyba wszyscy, którzy grali w Herosy, tą grę obserwowali od jakiegoś czasu. Powiem tak.
No tak, tak, bo powiem ci, że Jezu, nie chcę zabrzmieć jakiś tradycjonalista, czy jakiś fanatyk, ale wydaje mi się, że poprzeczka jest na tyle wysoko zawieszona, że jednak fajnie jest zagrać w coś, co korzysta z tego, co dał ten Heroes 3 i powiedzmy kultywuje to, jakoś tam minimalnie zmienia albo modyfikuje, ale nie idzie jakoś za daleko od tej formy i właśnie to daje Songs of Conquest, że to jest jak Hirosik nowy, jest lekko zmodyfikowany, ale nie na tyle, żeby to było jakiś odstraszający, bo dalej latasz sobie po izometrycznej, bardzo ładnej zresztą kolorowej mapce, która no, rzuca się w oczy, jest zachęcająca i po prostu chcesz ją odkrywać.
I tak, jakby styl graficzny jest naprawdę mocną stroną tej gry.
Tak, to prawda.
No i masz kolejny na liście hit w sumie ostatniego tygodnia.
Tak, to jest taki trochę ukryty hit, bo nikt nie wiedział, że to się tak dobrze
znaczy,
przyjmie.
Wszyscy widzieli, wszyscy mówili, wygląda fajnie, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak fajnie się sprzeda.
Tak, to mówimy tu o grze Astro Bot, czyli o prawdopodobnie najlepszej platformówce ostatnich lat. I prawdopodobnie, czy wszyscy tak mówią, może nie krytycy, ale ogólnie gracze mówią, że najprawdopodobniej tutaj będzie ten pretendent do Game of the Year, czyli do gry roku, bo naprawdę fajnie się w to gra. Nie wiem, co mam tu powiedzieć, no to nie jest jakaś bardzo trudna platformówka, bo to też jest, wiadomo, do młodszego odbiorcy przeznaczone, ale to jest na pewno bardzo fajna laurka od Sony do fanów, bo mamy tutaj cały przekrój historii gier, które wychodziły na PlayStation przez lata, bo jest God of War, czy Crash Bandicoot i tak dalej, i tak dalej, czyli takie te popularne marki, które się gdzieś tam ukazują na PlayStation, czy nie wiem, Nathan Drake z Uncharted. Uważam, że warto zagrać, bo tutaj też każdy poziom, każdy stage, każda plansza jest inna i też są na przykład mechaniki charakterystyczne dla danych segmentów, które bazują na konkretnych grach PlayStation na przykład, nie? Czyli jak jesteś Kratosem,
Tak,
czy tam
wiem.
w okolicy Kratosa to rzucasz toporkiem, jak gdzieś tam z Nathanem Drake'iem masz do czynienia, to walisz z karabinów i tak dalej.
To są zresztą
pamiętaj, że naprawdę fajne.
Bardzo fajne parodie w rzeczywistości, bo to nie jest tak na super poważnie potraktowane i z tego, co ja
znaczy,
widziałem...
To jest tak parodiowo, no śmiesznie.
Tak, jest bardzo zabawnie, jest to tak bardzo lighthearted, wiesz, takie miłe, przyjazne, ciepłe to wszystko.
Tak, dokładnie tak.
I wiesz, podejrzewam, że to też zaskoczyło ludzi, jak potrafi być w sumie bardzo prosty platformer, skuteczny w tym, co robi. I kwestia jest kolejna, że przy naporze ostatnio gier różnego rodzaju, które były raczej takie hardkorowe, jakiś multiplayer, shooter i tak dalej, pozdrowienia dla Concorda, którego zamknęli, to
oj, tak,
tutaj, wiesz, Sony dostało wielki sukces robiony przez zespół, który nie jest za duży, bo przypomina raczej zespoły sprzed dobrej dekady, który zrobił coś niewielkim nakładem sił, co wygląda dużo lepiej niż ostatnie różnego rodzaju AAA rzeczy od Ubisoftu, czy nawet już quadruple A tak zwane, co nie, czy poczwórne A, z czym się bardzo chwalili. Więc tutaj bardzo duża okejka chyba od wszystkich graczy, którzy po to sięgnęli. I teraz patrzymy, czy to będzie też na PC-cie, co nie, za jakiś czas.
Tak, i jeszcze tylko szybko dodam, że zaraz przy premierze gry było jakieś zesranie w internecie ze strony dużych twórców, że jak to taka mała gra jest tak dobrze przyjęta, weź niech to zrobi miejsce dla gier dla dorosłych w ogóle, nie? Że jak można mówić, że coś takiego będzie pretendentem do gry roku,
wiesz co, o tym jeszcze,
czy coś w tym stylu.
O tym jeszcze pogadamy, bo mamy ogólnie taki malutki temat i nie chcę też się rozwodzić, ale o
to
cenach.
Jest, wiesz, co roku pojawia się jakaś gra, gdzie reszta twórców ma zesranie. W tamtym roku był to Baldur's Gate, w tym roku jest to Astrobot. W przypadku Baldur's Gate było, że jak możecie oczekiwać, że każda gra będzie na takim poziomie do robienia? No jak, przecież to się nie da. A w przypadku Astrobota, że jak...
Taka podpierdółka nam tutaj wchodzi,
taka podpierdółka, taka mała... Dokładnie. Jak taka mała gra tutaj może wchodzić i porównywać się z jakimiś poważnymi tytułami?
No myślę, że będą przetasowania na rynku gier ogólnie, wiesz, te zwolnienia to nie są też tylko i wyłącznie dlatego, że oj, bo tak jest ciężko na rynku, tylko też ma to inne podłoże, o czym jeszcze pogadamy. Jak masz jeszcze coś do dodania takie odnośnie
nie,
samej
nie,
gry,
myślę,
to
że nie.
Może ja powiem o paru rzeczach, które ja w tym tygodniu obgrywałem, bo uruchomiłem najdroższą grę, jaką mam na Steamie. Bo Poker Night at the Inventory to jest gra, która na G2A kosztuje jakieś 500 zł w tej chwili. Ze względu tylko na to, że nie jest dostępna w sprzedaży.
Tak właśnie myślałem. To jest tak, jakbyś próbował kupić tego
tak.
Deadpoola na Steamie, którego nie
tak.
ma, a ja go mam na swojej bibliotece na przykład.
Dokładnie, to jest podobna sytuacja. Poker Night at the Inventory jest to gra, jak sama nazwa wskazuje, o pokerze, gdzie masz postacie z różnych marek, między innymi tak, gościa z Penny Arcade z komiksu starego, masz Heavy'ego z Team Fortress 2, masz Strong Beda też z internetowego komiksu i Maxa z Sam and Max przygodówki od LucasArtsa.
Tak, tak, wiem. To tam, gdzie był królik i pies.
Tak,
wiem.
Cała zabawa polega na tym, że grasz z nimi w pokera i każdy z nich ma jakby inny charakter i inaczej troszeczkę gra i po prostu na inny sposób można go rozgryźć tak jakby, więc cała zabawa między innymi na tym polega, że po prostu orientujesz się mniej więcej, jak grają poszczególni uczestnicy zabawy, z czego każdy ma jakieś zabawne jakby odzywki. Jednocześnie było to w sumie takie tech demo troszeczkę dla późniejszych przygodówek Telltale Games, czyli Telltale, czy o, jakby w każdym
Telltale?
Razie... Tak, to jest ta firma, która robiła te Walking Dead i tak dalej.
I The Wolf Among
tak,
Us.
Tak, i też zresztą później tak jakby kolejną Małpią Wyspę robili też.
Tak,
taką
zgadza się.
Epizodyczną.
Owszem.
Stąd jakby, wiesz, jakby to jest taka bardzo prosta gra, nie ma ona nic skomplikowanego w sobie. I wiesz, można powiedzieć, że to nie jest to nic specjalnego, ale jednocześnie jest to całkiem spoko ogólnie gra pokerowa. Ja jestem ogólnie, wiesz, tutaj w tym przypadku taki coś w rodzaju... Obgrywam to po 10 lat od momentu, kiedy to było ważne w jakiś sposób, a stało się ostatnio tylko i wyłącznie ważne dlatego, że właśnie ceny tej gry są jakieś przesadzone do nie wiadomo jakich poziomów. Wiesz, tak po prostu uruchomiłem, bo zobaczyłem dokument kiedyś i też miałem możliwość po prostu ostatnio rozkminiania nad jakąś gierką podobną, jakby taką, jak wiesz, pokerową. I w ramach takiego researchu to uruchomiłem, bo tam to AI tych postaci jest całkiem interesujące, co nie? Bo z programistą o tym rozmawialiśmy. I powiem tak, nie jest to gra zdecydowanie warta tych pieniędzy, które tam
za nie biorą. Ja się domyślam, że gry z serii Poker Night tak, raczej drugie, warte pieniędzy nie będą.
Tak, drugiej nie ma i raczej 500 zł też za dwójkę nie wydam. Ma trochę gliczy ogólnie graficznych, takich w rodzaju oczy gdzieś tam nie zawsze są idealnie ustawione, czy potrafią się jakby gdzieś tam rzeczy między sobą, wiesz, gliczować, wiesz, jakby przechodzić w jedno przez drugie. Ale jest to przyjemny, mały tytuł, ale zdecydowanie nie wydawajcie na to 500 zł. Dobrze, możecie sobie po prostu obejrzeć gameplay na
YouTubie. Tylko chętnie dodam, że chyba na kurniku można pograć w Bridge'a i w pokera.
Dokładnie, ale też to jest troszeczkę inne doświadczenie ze względu na ten interesujący sposób, w jaki te postacie interakcje między sobą przychodzą. Więc to jest troszeczkę coś innego, ale nie jest to warte 500 zł zdecydowanie.
To na pewno nie.
Za to za darmo można dostać kolejną gierkę, o której będę mówił. I to nawet jeżeli się do mnie zgłosicie, bo jest rozsiewana drogą kropelkową troszeczkę. Znaczy jak ktoś raz dostanie Deadlocka, czyli nowy tytuł od Valve, to może przekazać go dalej kolejnym osobom ze swojej listy za znajomych, zapraszając je do gry w Deadlocka. Tobie już zaproszenie wysłałem, powinieneś
tak,
na dniach
jeszcze,
dostać.
Jeszcze nie, znaczy ja już mam dostęp do gry.
Dobrze, bo ja w to grałem sobie właśnie wczoraj. Wieczorkiem uruchomiłem, parę partii rozegrałem i jestem zaskoczony, że to jest tak dobre. Bo ja się spodziewałem, że to będzie kiszka. Nie jestem ogólnie fanem takich tradycyjnych MOBA, ale w Valve na całe szczęście masę rzeczy tutaj uprościło, plus na przykład rzeczy w rodzaju buildów do MOBA mają po prostu rozpracowane jeszcze z poprzedniej Doty, ze swojego jakby wiesz, Doty 2 tak zwanej, gdzie biorą najzwyczajniej w świecie, użytkownicy robią różne buildy, najzwyczajniej w świecie można z nich skorzystać bezpośrednio w grze samej, co nie? Że są poukładane. I działa to całkiem spoko, jest mocno jeszcze niedopracowane, widać, że to jest alfa. W rzeczywistości jeszcze mapy są brzydkie, widać, że tekstury są niedopracowane, niektóre modele postaci są dopiero gdzieś jakiejś wiesz, wersji bardzo wczesnej, nie wyglądają za dobrze, ale to co działa to tak, strzelanie już jest bardzo dobre, sam system walki jest też bardzo dobry. Jest to dziwny troszeczkę miks, bo moim zdaniem jest jednak skomplikowany, ale działa. I ogólnie ta gra ma już jakieś 200 tysięcy jakby tam użytkowników w tej chwili, kiedy jest dopiero w wersji alfa. Czyli ja spodziewam się, że to będzie raczej coś, co wyjdzie, jak wyjdzie po prostu już do ogólnej publiki, jak będzie można to zdobyć po prostu klikając zainstaluj na stronie Steama, no to będzie bardzo dobrze dopracowany tytuł.
Zapewne tak.
Tak. Jakby, jeżeli będziecie chcieli, to wystarczy, że na Discordzie się zgłosicie i ja mogę nawet tam gdzieś was zaprzyjaźnić się i przekazać wam
tytuł. Już też mogę, bo też
tak,
już mam dostęp.
Więc to nie jest żaden problem, to jest raczej łatwe w tej chwili, żeby to zdobyć. No i jest jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z tym tytułem, bo mam nadzieję, że Valve nie zrobi tak jak w przypadku Team Fortress 2 i nie po prostu zignoruje problemu, bo już nawet w Alfie pojawiają się pierwsi czytelnicy.
No słuchaj, muszą być, w każdej grze
tak,
są.
Już oni zakrzywiają kulę przez przeszkody, już widzą przez ściany i tak dalej, więc robi się nieciekawie i mam nadzieję, że Valve po prostu będzie z nimi walczyło, a nie po prostu powie, że a jakoś sobie radźcie, co nie?
Akurat dzisiaj do obiadu, do kotleta razem z Reniem oglądaliśmy na YouTubie, całkiem randomowo, bo mi się pojawił na głównej materiał o cheaterach na przestrzeni lat w grach po prostu online'owych.
No w tej chwili największy problem i wiąże się on ze skrzynkami zresztą, które są dostępne w Team Fortress 2, bo w rzeczywistości tam masz za samą, wiesz, bycie w grze i uczestniczenie, to dostajesz skrzynki i możesz kupić za jakieś grosze klucze i później te skrzynki spieniężyć w postaci przedmiotów dla graczy Team Fortress.
Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego.
I wiesz, ta ekonomia spowodowała to, że są boty w tych grach, które po prostu siedzą i strzelają ci automatycznie w głowę. I psują całą zabawę w ogóle w Team Fortress.
No, aimboty, wallhacki i tak dalej.
Ale to wiesz, nawet nie są aimboty, bo to są boty po prostu, które wchodzą na serwer, siedzą na serwerze i albo siedzą tylko siedząc, nie ruszając się, albo chodzą i mają, wiesz, aimbota do tego, który automatycznie ci w głowę strzela.
Aż mi się przypomniał, jak to kupę czasu temu było. Chyba na etapie Lich Kinga albo Pandarii, nie pamiętam, jakoś tak. W WoWie można było postawić sobie bota, jeśli na przykład miałeś profeskę mining, to stawiałeś sobie bota i bot ci, wiesz, tak. minował ci zasoby.
Tylko to jest gorsze. Tylko to jest gorsze, bo uniemożliwia normalną grę w Team Fortress, przynajmniej na tych serwerach takich oficjalnych. Ludzie, wiesz, tam się bawią, całe szczęście są różnego rodzaju community serwery, są serwery na hasło i tak dalej. Ale w normal, jakby jak chcesz po prostu sobie pograć, to czasami może być problem. Wiesz, jak masz dosłownie linię Konga botów, snajperów, którzy mierzą w niebo i na pół sekundy się odwracają tylko w twoim kierunku, żeby cię zastrzelić przez strzał w łeb, to się robi nieprzyjemnie, co nie?
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że coś takiego bardzo mocno odrzuca i powoduje, że pojawia się demotywacja, ludzie nie chcą grać. Ja wiem, bo ja miałem to samo, jak próbowałem podejść do Valoranta na przykład, bo mimo tego, że Valorant posiada oczywiście te
i to
zabezpieczenia
bardzo ostry
te cheatowe, bo oni tam mają tego safeguarda, nie pamiętam jak się nazywa, to są sposoby, żeby to obejść i naprawdę ludzie potrafią walić do ciebie na imbocie i na wallhacku, naprawdę. Oni już wiedzą, gdzie jesteś w momencie, jak ty idziesz.
I to czuć. Ja wiesz, że na przykład wolę grać ze znajomymi po prostu, bo wtedy się lepiej bawię. Bo jest mniej jakby takich sytuacji wtedy.
Tak.
Dobrze. No to przejdźmy może też do innej wiadomości od Valve, bo w końcu oficjalnie dostępny jest dla wszystkich Steam Families.
Znaczy dla wszystkich, bo Steam Family było od zawsze,
tak,
z tego co
nie,
pamiętam.
To były dwa różne systemy, był wcześniejszy jakiś tam sharing system, co niektóry istniał.
To znaczy on działał tak, że mogliście mieć dwa konta, byle na jednym komputerze i wtedy jedna osoba mogła korzystać z gier drugiej osoby.
Tak, w tej chwili chyba nawet to jest tak, że można korzystać z gry drugiej osoby. Wcześniej było tak, że jak ta pierwsza osoba korzystała, to miałeś zablokowane wszystko. Później chyba zrobili tak, że masz zablokowane tylko te gry, w które ta osoba gra w danym
Rozumiem.
Momencie. I w tej chwili, wiesz, jakby była przez jakiś czas tego systemu beta Steam Families i dlatego była możliwość jakby z niego użytkowania, bo on zastąpił właśnie ten wcześniejszy system, o którym mówisz. I teraz oprócz tego, że jest ta wersja, o której mówisz, że można dzielić się tymi kontami, to jeszcze są narzędzia do kontroli rodzicielskiej i tak dalej, że możesz na przykład tylko określone tytuły udostępniać.
Czyli teraz można się zdalnie wymieniać na przykład grami?
To wciąż ma jakieś tam ograniczenia, musiałbym dokładnie przeczytać ci, bo to nie jest tak, że wszystko, ale jakby ma to, wiesz, taką możliwość, że możesz na przykład komuś udostępnić swoją bibliotekę, co nie?
Rozumiem.
Maksymalnie 5 innych osób może korzystać z twojej biblioteki na tym koncie.
To znaczy nie, no bardziej wiesz, no chodzi mi o to na przykład, że chętnie bym się podzielił z Renią, bo ja mam na przykład 800 gier na Steamie.
Tak, tak, tak. To jest jak najbardziej coś, co możesz się jakby gdzieś tam podzielić z nią.
Ale na przykład chodzi mi o to, że na przykład ja mam swojego PC-ta, ona ma swojego gamingowego laptopa i czy na przykład ona na swoim laptopie może korzystać z mojej biblioteki gier
tak,
na przykład.
Tak, z tego co wiem to tak.
Okay.
Do 5 osób automatycznie zyskujesz dostęp do wszystkich gier posiadanych przez członków jakby Steam Family. O ile producenci, tylko jest właśnie kaczek, o ile producenci danego tytułu nie wyłączyli opcji współdzielenia. Tylko, że to jest
rozumiem.
Nie opt-in, tylko opt-out ze strony producentów, więc jak ktoś zapomni, to prawdopodobnie będzie to działało. Potestowałbym to, nie wiem na ile tam producenci wiesz się tym zajmują i na ile oni są uważni na to. Na pewno będą osobne zapisy stanów gry, osiągnięcia
nie, no wiadomo,
i tak dalej, co nie?
Zapisy i osiągnięcia zapisują się na serwerze. Znaczy, zależy jaka gra, bo zapisy też na dysku się zapisują.
Tak, i jest...
Ale to jest pod konto, nie pod
Tak, 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 ale tutaj wiesz, masz informację. Możemy grać w tytuły należące do członków rodziny, którzy są obecnie online w trakcie rozgrywki w inną produkcję, więc to, co pytałeś, zdecydowanie ma miejsce tutaj. Jeżeli masz na innym komputerze okay. to udostępnić. Zainteresuj się tym, to jest bardzo fajna opcja właśnie, jak masz w domu komputer z dużą, jakby ktoś ma konto z dużą ilością tytułów, no to może się okazać to bardzo, bardzo fajne. Ja mam ponad 1000 tytułów na Steamie, więc to jest też na takiej zasadzie, że...
No ja mam ponad 800, nie? Więc... Także wiesz, też się nie podzielę z kobietą mam.
Tak, i myślę, że to będzie dla właśnie par różnych, dla ludzi mieszkających wspólnie, też na przykład w akademikach i tak dalej, świetna opcja. Wiesz, są właśnie specjalne konta dla dzieci, limity czasu gry można
fajnie,
ustawić.
Kurde, fajnie.
Bardzo fajna opcja, dostępna teraz dla wszystkich. Steam widać.
Ja myślę, że.
Nie bez powodu jest praktycznie monopolistą na PC-cie, no?
Myślę, że to jest wstryczek w to, co do czego przejdziemy za 30 sekund. Że to jest. Piącha w nohala Sony, że tak powiem.
Tak, bo Sony właśnie, nie będziemy już o tym rozmawiać więcej, bo to poczytacie jeszcze o Steam Family na stronach internetowych. Radzę się tym zainteresować, jeżeli macie faktycznie jakichś członków rodziny, którzy chcieliby skorzystać z waszych tytułów. Na pewno to ma jakieś ograniczenia, o których nie wiem w tej chwili albo nie doczytałem. Ale to i tak jest bardzo fajna opcja. I przejdźmy właśnie do PlayStation 5 Pro, które zostało ogłoszone i wszyscy po prostu zrobili opad szczęki w rodzaju chyba was pogrzało. Panie, jakby ja spojrzałem tak, Amerykanie marudzą na cenę u siebie, że to jest tam $699.
To jest $700, a w Europie to jest 800 euro.
800 euro. Euro.
Bo Sony doszło do wniosku, że ewidentnie w Europie mieszkają ludzie, którzy mają jeszcze więcej hajsu. Więc czemu by nie wyciągnąć? I chyba nie ma jeszcze oficjalnej polskiej ceny za to, ale zakładam, że to będzie tak przynajmniej 3,5 tysiąca za to.
Przynajmniej, jeżeli jeszcze czegoś u nas dystrybutorzy nie doliczą i nie stwierdzą, że wiecie co, Polacy są tak bogaci, że już bogatszy
to znaczy,
od
no ja
Niemców,
przypominam, że,
najbogatszy naród w Europie.
No tak, przypominam, że osobno sprzedawana jest podstawka, żeby mogła sobie
żeby
stać
tylko,
pionowo.
Żeby
konsola.
Tylko, ta konsola nie ma nawet w rzeczywistości napędu optycznego.
Napędu Blu-ray optycznego, tak.
Jeżeli chcecie kupić napęd optyczny, to nie kupicie go normalnie, bo skalperzy już wszystkie napędy wykupili, jakie tylko były.
Jeśli macie PlayStation, albo nie wiem, nie macie PlayStation 5, a macie na przykład gry z PS4 na płytach, które PS5 normalnie w kompatybilności wstecznej odpala, to możecie je wypieprzyć za okno. Bo
no albo zapłacić skalperowi gigantyczne pieniądze za to, żeby wam ten napęd udostępnił.
Tak, bo skalperzy rzekomo ponoć ze wszystkich źródeł wykupili już te dyski, w sensie napędy, te Blu-raye, po to, żeby odsprzedawać ludziom na aukcjach drożej.
Tak.
Albo, że jeśli sklepy faktycznie będą miały znowu napływ do magazynu, to na pewno to już będzie w większej cenie niż wcześniej.
Zresztą, Sony też dużej ilości tych napędów nie produkowało. To był zawsze produkt niszowy, bo pamiętajmy też, że mogliśmy kupić zestaw po prostu PlayStation z napędem od razu.
No ja mam swoje PlayStation.
Tak, ale wiesz,
to
drugie, ta druga wersja nawet, wiesz, w tej chwili nawet
mówisz
kupując...
Mówisz o Slimie?
Tak.
Slimie dołączany napęd
tak,
też.
Tak, ale masz dołączany, ale możesz kupić od razu pakiet, co nie? Bez problemu.
Tak, jak najbardziej.
Więc nie zdziwię się też, jak będą nagle rzeczy w rodzaju sprzedam PlayStation 5 zwykłe, co nie? Tylko i wyłącznie
to
bez
napędu. Ci tak. Na OLX-ie była taka masa skamów z PlayStation zwykłym, to zobaczę, co się teraz będzie działo.
Tak, wiesz, i to jest zdecydowanie objaw tego, że PlayStation w tej chwili jest na rynku konsolowym praktycznie monopolistą.
No jest.
Xbox nie radzi sobie dobrze.
To znaczy, znam ludzi, którzy mają Xboxa, chyba nawet Cencior od nas
pozdrawiamy.
Z Discorda ma, tak, pozdrawiamy, ma
też nasz,
Xboxa.
Pamiętaj, Cencior jest też naszym
patronem.
Tak.
Tak, więc chyba, znaczy zdaje mi się, że ma Xboxa, no ale niestety, no większość ludzi, niestety, no myślę, że to każdy sobie odpowie na to pytanie samodzielnie, ale większość ludzi raczej wybiera PlayStation niż Xboxa.
Zresztą, Polska była zawsze krajem PlayStation, nawet w dobie
tak.
PlayStation 3, kiedy Xbox 360 był, wiesz, tym rządzącą konsolą najbardziej popularną, to w Polsce rządziło PS3.
Tak, i w ogóle wiesz, co jest śmieszne? No. Znaczy śmieszne, śmiech przez łzy. Pamiętam, jak jeszcze było E3, jak były prezentacje konsol, i tam wyszedł Microsoft
tak.
I mówił, no, że jest to, ale nie ma tego na naszej konsoli, że nie ma wymieniania się grami, po czym wychodzi dwóch panów z
tak.
Sony, i pokazują, no, że to u nas będziecie się mogli wymieniać nawet używkami, które macie na płytkach i podają sobie łapki. W sensie i w łapkach mają tą grę i sobie podają w kółeczku tą grę, a ja mam teraz takie fajnie, że,
no,
że już tego nie ma.
No, ogólnie wiesz, jakby jest to problem ten, że to jest monopolista. W rzeczywistości też problemem jest to, że ta konsola nie oferuje wcale tak dużo więcej. bo...
Ona nie oferuje niczego nowego, tak
wiesz, ona
mówiąc.
Oferuje rzeczy w rodzaju upscaling do 4K czy tam 8K, jak chcesz.
Ziom, ten upscaling AI to nawet nie jest ustawienie większej rozdzielczości. Nie, tylko to jest ukłamywanie ciebie, że to jest większa rozdzielczość, generowanie kiedy nie jest.
Plus generowanie klatek, bo co prawda tak, konsola jest trochę mocniejsza, ma mocniejszy przede wszystkim GPU, czyli procesor graficzny, ale już nie jest mocna w procesorze zwykłym, tym CPU głównym, centralnej jednostce.
Tak, jeśli chodzi o bebechy, to tam nie ma żadnej innej, żadnych innych technologicznych wzetów w środku tego Pro. Nie ma niczego, czego nie ma zwykle PlayStation.
Znaczy, ma elementy, które są nowe, ale one nie spowodują, że te gry powinny być dużo lepsze. Ba, powiem, tak, szczęście, dokładnie. Powiem ci tak. W rzeczywistości, żeby gry były dużo lepsze, to i tak muszą włożyć w to pracę deweloperzy i muszą zrobić, żeby te gry były lepsze, tak. Co nie w jaki sposób.
Ja tutaj macham mocno na przykład do Guerrilla Games, które wydało fantastyczne Horizon Forbidden West, które do dzisiaj uznawane jest za najładniejszą grę tej generacji.
Wiesz, to jest też kwestia taka, że może w tej chwili przy tych wszystkich portach PC to te patche będą w miarę okej, co nie? Że to, a no przy tak. okazji na Pro będzie, co nie? To samo. Zresztą prezentacja była taka, że prezentowała raczej starsze gry jak nowe tytuły.
Prezentacja to jest... Ta prezentacja to było jak z 3-minutowego tekstu zrobić 15-minutową paplaninę o niczym.
Tak, najgorzej na tym wszystkim wychodzą w ogóle Brytyjczycy, którzy też płacą w ogóle chore pieniądze w funtach za tą konsolę.
No tak, no najdroższa waluta na planecie, nie?
Tak, więc tutaj to już w ogóle współczucia. W rzeczywistości, wiesz, też jesteśmy ofiarą trochę tego, co się dzieje w świecie procesorów, mikroprocesorów i firm, które to produkują.
Widzę, do czego przechodzisz,
Tak, jeszcze to o tym za chwilę, ale to jeszcze nie, bo ja chcę powiedzieć ogólnie o czymś takim, że wiesz, mamy w rzeczywistości jednego producenta, który ma fabryki, który produkuje większość mikroukładów i to jest TSMC. I w rzeczywistości to jest problem, bo dostępność ogólnie jest niska i ceny procesorów naprawdę wzrosły. Mocno. Ja bym mocno, polecam wszystkim. Ostatnio miał Intel problemy z, jeżeli chodzi o, wiesz, ceny akcji i tak dalej. Mówi się, że może nie wytrzymać. Ja bym się modlił, żeby jednak wytrzymał. Będzie bardzo źle. Modlę się o to, żeby Intel wprowadził te swoje fabryki, bo jest... Niedobrze. Jest też właśnie monopol na rynku praktycznie produkcji procesorów. Na przykład TSMC produkuje dla AMD procesory, dla procesory dla NVIDII, dla Intela czasami nawet, bo oni nie są w stanie właśnie się wyrobić. Jest masa po prostu firm, dla których oni procesory, fabryki na Tajwanie praktycznie wszystkie. Stąd naprawdę módlcie się, żeby Intelowi się udało, żeby oni byli w stanie stworzyć swoje faby, bo będzie naprawdę coraz gorzej, jeżeli chodzi o ceny elektroniki.
No, to prawda.
I wiesz, tu mamy praktycznie monopol PlayStation, jeżeli chodzi o konsole do gier. Jedynie co się stało, to zupełnie w innej kategorii Nintendo. I z drugiej
strony. Nintendo w ogóle ma w dupie całą tą konkurencję, nie robią gry dla siebie,
tak,
po prostu.
I z drugiej strony masz kompletny monopol, jeżeli chodzi o produkcję układów scalonych, która znajduje się na Tajwanie, która produkuje dla wszystkich tych konsol i wszystkich PC-ów praktycznie układy. Więc naprawdę ja trzymam kciuki za Intela, żeby to się zmieniło, bo konkurencja. Widać brak konkurencji na rynku i widać, jak ceny rosną wszystkiego.
No niestety.
I to jest niedobrze. Przecież PlayStation 5 nie spadło z ceną od momentu premiery. Trzyma tą samą cenę, mimo tego, że już mieliśmy Slim wersję.
To znaczy, powiem ci tak, my mieliśmy z Renią farta, bo dzięki Media Expertowi, bo tam była promocja w czasie, jak wychodził ten Spider-Man w tamtym roku. Drugi, to wyszła ta limitowana edycja pajęcza.
I tanio kupiłeś konsolę akurat raz.
Tak, kupiliśmy z Renią, można się śmiać, na raty. Raty są w wysokości 120 zł miesięcznie, 0% i przesunięte jeszcze były o pół roku w czasie.
No, standardowo, ale wiesz, to, ta cena wciąż jest wysoka i wcale nie spadła w stosunku do tego, jak to wyglądało na początku.
Znaczy, teraz myślę, że już było, chyba można tego PS-a dostać w okolicach dwóch koła przy dobrych wiatrach.
Co i tak jest wysoką ceną.
Jakby to, no jest wysoką, wiesz, ceną, jak na czteroletnią konsolę, to myślę, że to jest wciąż dużo pieniędzy.
Ludzie autentycznie patrzą w kierunku pecetów, bo za te pieniądze wcale możesz niezłego peceta uzyskać.
Ale według dzisiejszych leaków, na które się natknąłem w sumie całkiem przypadkowo, to do sieci ponoć rzekomo poszła cena Switcha 2, czy tam nowej konsoli Nintendo, która ma być maksymalnie, z tego co tam napisano, wyceniona na $400, czyli na jakieś 1600 zł.
A to już jest przyzwoita, to już jest taka cena, co prawda to jest handheld, on powinien kosztować mniej, ale to jest cena konkurencyjna już jakaś sensowna, co nie? To jesteś w stanie pomyśleć, że tak tyle powinna konsola kosztować.
Myślę, że w Polsce nie będzie aż tak źle. Myślę, że u nas to tak na 1400-500 wycenią.
Tak.
Bo wiadomo, nie powinniśmy, nie powinno się tego tak stricte na czysto przeliczać, bo tam są różne rzeczy, które wpływają na tę cenę. Plus też bierze się pod uwagę, na jaki rynek konsumencki wydajesz dany produkt. Polska nie jest,
tak, to jest
stricte
kolejna
bardzo
sprawa,
zachodnia.
Tak.
Więc myślę, że będzie ta cena troszeczkę niższa. Bo pamiętam, jak wychodził Switch, ten pierwszy, tam ceny właśnie też były pomiędzy 1300 a 1500, w zależności gdzie kupowałeś.
Tak, i to jest trochę właśnie ogólnie, wiesz, no przejdźmy może ogólnie do tematu na temat cen, wiesz. Ogólnie tak, przy tych cenach, jak już masz 3,5 tysiąca, możesz przyzwoitego peceta kupić.
Za 3,5 koła w dzisiejszych czasach, to powiem ci tak. Kupisz sobie jakiegoś taniego RTX-a, dobrego SSD-ka i myślisz, że jeszcze na RAM te 32 giga ci starczy. Resztę możesz sobie z czasem upgrade'ować.
I to jest jak najbardziej przyzwoity komputer, na którym masz większej rzeczy, które będziesz grał na PC i pograć. I jeszcze oprócz tego masz maszynę do pracy.
Yep.
Która umożliwi ci streamowanie gier, która umożliwi ci, wiesz, jakby obróbkę wideo, która umożliwi ci rysowanie jakieś, jeżeli dokupisz sobie jakiś tablet czy coś, która umożliwi ci masę rzeczy i jednocześnie będziesz miał maszynę do grania.
Jeśli jesteś leniwy, to możesz sobie w tej samej cenie kupić też gamingowego laptopa, bo one też się wahają właśnie w cenach 3 do 5 tysięcy, zależy co tam w bebechach chcesz czy potrzebujesz.
Myślę, że ta piątka jednak byś musiał za dobrego laptopa wydać.
Znaczy, no wiadomo, że to wiesz, im drożej, tym fajniej, ale myślę, że za 3 to też coś byś tam kupił.
Dobrze, przejdźmy jeszcze do tematu cen gier w Polsce, gdzie wszyscy, jeszcze mamy cały czas ten temat tej akcji, co nie? Zorganizowanej przez ludzi u nas, czyli Polish All Prices, co nie?
Ja wiem, ale tam było, to się teraz znowu trochę, powiedzmy tak, znowu się zrobiło o tym trochę głośno, bo...
Warto mówić o tym, wiesz co, to jest coś...
Ja wiem, bo ma...
Co
bo
powinniśmy
Games,
nagłaśniać, no.
Tak, bo Machine Games od Wolfensteina, tego wcześniejszego, czy od Wolfensteina, jak to się u nas mówi, czyli od Indiana Jonesa obniżyli o 50 zł cenę Indiana Jonesa w wersji standard, jeszcze tam jakiś premium. Pamiętam, że cena spadła z 350 na 299. Zajebista obniżka. Żeby nie było, że jestem niewdzięczny. Jestem wdzięczny, ale w dalszym ciągu uważam, że 300 zł na premierę to jest jakaś chora cena.
To jest cena nieadekwatna do rynku pracy w Polsce i wiąże się po prostu z tym, że my jesteśmy małym rynkiem i nas po prostu nikogo nie obchodzimy. Co nie? Jesteśmy niewielkim rynkiem i powiem szczerze, teraz należy żałować bardzo tego, że nie ma polskich wydawców, którzy po prostu umarli śmiercią naturalną, bo kiedyś te ceny były lepsze.
Powiem ci tak, Kwadrat, ja jeszcze bym zrozumiał taką cenę, gdyby to był jakiś, nie wiem, God of War 3, czy jakaś, nie wiem, jakiś Devil May Cry 6, którego raczej w najbliższych latach nie będziemy mieć, czy jakaś marka, na którą ludzie się rzucą momentalnie od razu. To jest gra o Indianie Jonesie. No... Proszę cię.
Wiesz, to samo teraz czytam artykuł na temat cen w Polsce gier Paradoksu, które też są z jakiegoś sufitu wzięte.
Wiesz co, gry Paradoksu to jeszcze przeżyje cenę podstawek. Paradoks ma ten problem, że wydaje 1000 DLC do swoich gier.
I później płacisz 500 zł za jedną grę, co nie? Bez większego problemu.
I na przykład ludzie nie chcą za to płacić, potem jest zdziwienie, że ludzie piracją gry Paradoksu i że tam udziały Paradoksu gdzieś na giełdzie spadają o 95% na przykład.
Tak,
w dół.
Ogólnie w Polsce, powiem szczerze, ceny gier w Polsce są nieadekwatne do zarobku kompletnie, one są takie są tłumaczone z obcych walut i jeszcze na niekorzyść Polaków bardzo często. I
to jest dosłownie jakby ktoś walnął cenę przez konwerter walut, przez kalkulator.
Plus 20%,
co nie? Tak, i ktoś stwierdził, że to jest zajebista cena, jeszcze sobie machniemy 20%, bo z czegoś musimy żyć. Wszyscy kupią.
To jest tak, czekamy na najwyższą cenę, kiedy złotówka jest po prostu w najgorszym momencie, najniższym poziomie i wtedy wybieramy sobie cenę w Polsce, co nie? Zawsze. Polacy po prostu tutaj mają pecha, że wiesz, jakby to, że jesteśmy w Unii, nie zawsze jest super i to jest ten przykład na to, jak potrafi nas to po prostu
psuć. I wiesz,
psuć.
Ja też nie chcę zaraz mówić, że że nikt tego nie kupi, bo ktoś na pewno kupi, tylko trzeba pamiętać, mówię o dniach premiery, tak, że day one ktoś to na pewno kupi, ale trzeba pamiętać, że jednak no nie każdy Polak zarabia kwotę pięciocyfrową na wypłatę co miesiąc, tak?
Tak, jeszcze wiesz, jest to utyskiwanie twórców, że no ceny są i tak niskie, bo jak weźmiesz pod uwagę inflację, to w rzeczywistości ceny się tak nie zmieniły. A ja na to odpowiadam tak, narzędzia są tańsze, jak były kiedykolwiek. W rzeczywistości dalej te duże wydawnictwa nie płacą twórcom tak jak trzeba. W rzeczywistości jakby nie musisz przechowywać tych gier gdzieś w magazynie, tylko one wszystkie lądują na serwerach i jest jedynie koszt, który jest niższy moim zdaniem niż trzymania gier w magazynie, koszt przesyłu internetowego, więc koszty teoretycznie dla twórców się obniżyły. Tylko problem jest taki, że duże studia wciąż zatrudniają za dużo ludzi. I wiesz, to jest to utyskiwanie tego Astrobota, które się wiąże z tym w rzeczywistości, że te gigantyczne studia, które zatrudniają na przykład ludzi, którzy siedzą i w nosie czasami, ja to widziałem osobiście, są za duże najzwyczajniej w
A tu
świecie.
masz w studio, nie wiem, 10-15 osób, które zrobiło grę, która najprawdopodobniej wyląduje w pretendentach do gry
No,
roku,
to nie jest
w tym roku.
10-15 osób, ale tam setka
Znaczy, no
bodajże jest. Nie?
przesadzam,
No,
przesadzam,
przesadzasz
ale wiesz o co
mocno, no.
chodzi,
Jest
że
dużo
jest
mniejsze.
mniejszy.
Tak, a z drugiej strony może przejdźmy dalej, gdzie masz Ubisofta, który
Dobra,
zatrudnił.
to czekaj, jeszcze zanim zrobisz Ubisofta, to ja tylko szybko powiem. Teraz, jak była jeszcze premiera Visions of Mana.
No.
To ja nie będę nikomu robił antyreklamy, bo to nie o to chodzi, żebym to robił, ale w dzień premiery, bo porównywałem sobie ceny.
Tak. No.
W jednym sklepie ponad 300, w drugim gra kosztowała ledwie 200, niecałe 200. Jak to jest liczone, przepraszam?
Zielonego pojęcia nie mam. Nie mnie pytaj, ja musiałbym po prostu wziąć wydawcę i go dusić po prostu, żeby te informacje wydobyć z niego.
Bo teraz tak, powiem ci tak, jak nie jesteś graczem, tylko nie wiem, jesteś ojcem, matką, które chce, nie wiem, iść kupić dziecku, czy ciotką, chce iść kupić dziecku prezent, nie wiem, grę, cokolwiek po prostu, to ci wcisną grę po najwyższej cenie, a bo ty nie będziesz szukać po, nie
Ta, ta,
wiem,
ta,
na
ta.
Googlach, na Googlach 5 czy
Czy
25
cenę o co,
wyniku,
nie? Jakby tam gdzieś,
tak,
no.
czy Ceneo, czy gdziekolwiek, tylko klikniesz pierwszą lepszą z samej góry, gdzie wywali ci najpopularniejsze sklepy, nie będę teraz wymieniał, żeby nikogo
Ta.
reklamować.
Żółte, czerwone i inne kolory, co nie?
Tak, na przykład, nie? Ale nie wiem, powiedzcie mi, jak to jest liczone, że w jednym sklepie gra czy produkt, cokolwiek tam innego kosztuje 300 zł, w drugim oddanym o 3 wyniki daje na Google, to kosztuje o połowę taniej na przykład.
Tak. No, i teraz weźmy tego Ubisofta na tapetę, co nie? Gdzie im akcje spadły, jaki biedny Ubisoft, od 10 lat najniższe akcje spadło o 50% najwyższego poziomu. Nie są tam jacyś różni inwestorzy zadowoleni, ale to są jacyś tam mali, wiesz, inwestorzy, którzy wiesz, handlują tymi akcjami na zasadzie takiej, że kupię, kiedy będzie spadek i sprzedam, kiedy będzie drogo. I w tej chwili oni są trochę po prostu mają pecha, no bo jest bardzo tanie, jeżeli chodzi o akcje Ubisoftu. I nie spodziewałem się, że będzie lepiej. Ale weźmy ten Ubisoft, gdzie masz drużyny, co nie, zespoły, które mają po 500 osób, co nie, i które
W ogóle
robią
mi nie
gry
żal.
takie jak Star Wars Outlaws czy nadchodzący Assassin's Creed.
O, to ja ci tylko powiem, że Outlaws jest mega fuck-upem.
I tak, no
Naprawdę.
bo wygląda słabo, nie wygląda jakby robiła go, jakby robił je taki duży zespół i prezentuje się zarówno gameplayowo, jak i graficznie słabo, ale to też ma swój związek, jakby kiedy masz mniejszy zespół, pewne rzeczy łatwiej jest zrobić. W przypadku takich gigantycznych zespołów problem się pojawia z komunikacją. Ci ludzie zaczynają na przykład robić dwa razy te same rzeczy. Problemy zaczynają się robić takie, że ktoś komuś czegoś nie powiedział. Ogólnie duży zespół wcale nie przyspiesza produkcji i wcale nie powoduje, że ta gra jest lepsza w jakiś sposób. Są pewne optymalne wielkości zespołów w zależności od technologii, jakimi dysponujesz, jaką grę robisz, i w tej chwili te zespoły są zdecydowanie za duże. Nie możesz wiecznie ładować, wiesz, kasy po prostu do pieca i oczekiwać, że ten statek będzie jechał szybciej. No. To jest takie powiedzenie, że 9 matek w miesiąc dziecka nie urodzi i ono się tutaj sprawdza najzwyczajniej w świecie. Tylko marnuje
Ja
się
wolę
pieniądze.
inne, ja wolę inne przysłowie nasze polskie, stare i fantastyczne, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Tak, i to jest dosłownie taki przykład właśnie Ubisoftu i wielu tych dużych wydawców, którzy budują coraz większe studia, coraz większe
Ja nie jestem
organizacje.
sponsorem, kurde, studiów AAA.
Tak.
Jestem sponsorem, właśnie, żeby każdemu sponsorować wypłatę.
Tak, i to się odbija później na tej cenie. Nie robisz lepsze gry, a musisz za nie więcej zapłacić. Oni jeszcze marudzą, gdzie narzędzia potaniały. Jest najłatwiej robić gry, jak kiedykolwiek było.
Jeszcze stary, powiem ci tak. Jeszcze bym zamknął mordę, gdybym dostawał każdą grę na poziomie dopracowania, tak jak Baldur's Gate 3 czy God of War na przykład.
No.
No naprawdę, zamknąłbym wtedy mordę. Ale jak mam się godzić na przykład na traktowanie takie, jak już nie wiem teraz, czy mogę powiedzieć co druga, bo to jest ostatnio coraz częściej. Teraz było Star Wars Outlaws, w tamtym roku było Star Wars, zresztą też, Jedi Survivor, które ledwie się trzymają na tych pecetach kupy, jakkolwiek. A na konsolach prezentują się tak, że jak przeskoczysz z trybu jakościowego w tryb performance, to oczy cię bolą po prostu.
I znowu kwestia jest taka, że dlatego kibicuję zawsze tym różnym indykom, małym studiom, bo one to samo często potrafią robić dużo mniejszym kosztem i z dużo mniejszym zespołem. No,
A zaraz zobaczycie, w listopadzie wyjdzie Stalker, i zamknie mordy wszystkim tym dużym wydawcom, bo zaraz będzie, że o Jezu, jak to można gry na takim poziomie wydawać, takie dobre, takie dopracowane, a mówimy to o studiu, które zrobiło tę grę w trakcie wojny.
Tak. Stąd ogólnie mówię tak, będą restrukturyzacje i te zwolnienia to nie będą tylko i wyłącznie ze względu na jakieś problemy finansowe, które są częścią, ale ze względu...
Już dochodzimy do etapu, gdzie ludzie odmawiają po prostu kupienia gier po cenie takiej, a takiej.
No, więc te zwolnienia są też ze względu na to, że po prostu będzie się zmieniał ogólnie krajobraz tworzenia gier. Dobrze, skończmy z cenami, bo możemy jeszcze tak z godzinę w rzeczywistości rantować i będziemy mieli jeszcze masę argumentów na ten temat. Przejdźmy do pozwu, który został złożony GOG i ten pozew jakiś...
No GOGowi po
tak,
prostu,
GOGowi, tak.
To GOG.
Powiem szczerze, ja GOG lubię, to jest fajna inicjatywa.
Znaczy uważam GOG za fajną platformę, bo trzymają tam gry, albo inaczej, można tam kupić gry, które nie da się kupić nigdzie indziej. I bardzo często jeszcze w lekko zmodyfikowanej formie, to znaczy można je odpalić na dzisiejszych systemach po prostu.
Tak, i ta właśnie lekko zmodyfikowana forma staje się problemem, bo w Stanach Zjednoczonych wpłynął pozew, który chce zbadania, czy GOG nie łamie prawa związanego z ochroną antypiracką i tak dalej. Co nie?
To znaczy będzie się z tym CDEP użerał, bo
tak,
GOG
tak,
jest
tak. Podmiotem
CDEP-u,
tak. CD Projekt Red jest podmiotem i ja chciałbym, żeby oni to wygrali, bo najzwyczajniej w świecie oni są ważni. Ze względu no tak. na zachowywanie tytułów, na możliwość, dostępność ich. Jeżeli ktoś chce naprawdę, żeby piractwo rozkwitło, to proszę zlikwidować GOG, to wtedy zobaczycie, jak będzie wyglądało piractwo.
O Jezu, jakby GOG zniknął, to ja myślę, że w ciągu dnia, jednego dnia, czy to ewentualnie dwóch dni, ludzie wróciliby do Zatoki. Naprawdę, nie żartuję.
Tak.
Bo tam mamy takie rzeczy jak pierwszy Warcraft, pierwszy Diablo, mamy stare Icewind Dale, bo przypominam, że dwójka nigdy nie dostała wersji no. Enhanced Edition, a na GOG-u jest chyba ten Diamond, czy jakiś
tak, tam
tak, inny.
Tak, jest wszystko tam.
Którego można odpalić na dzisiejszych systemach. I nawet ja dałem radę odpalić na Windowsie 10. Także naprawdę tam jest masa starych perełek, które warto jednak mieć do tego dostęp w dzisiejszych
tak,
czasach,
więc,
a nie ściągać z internetu.
Tak, więc jeżeli ktoś planuje zniszczyć go, kto się niech dwa razy zastanowi, bo to jest zesłane po prostu przez Boga dobra rzecz, która sprawdza się, działa i moim zdaniem robi masę fajnych
druga
rzeczy.
Druga sprawa, GOG to jest taka platforma, że jeśli wychodzą tam gry AAA, tak jak na Steamie, to na GOG-u gry są zwykle o połowę tańsze na GOG-u niż na Steamie. Jak słowo daje, naprawdę.
Stąd po prostu ja jestem zdania, że to jest okropne, że się takie, że ktoś po prostu się w to wtrynia. Podejrzewam, że to jest jakiś duży wydawca, który po prostu czuje krew i stwierdził, że o panie, ty łamiecie prawo. I mam nadzieję, że to się rozejdzie po kościach i nic i włos GOG-owi z głowy nie spadnie. No, powiem tak. Żadna firma nie jest idealna i pewnie też by się coś znalazło, ale to jest akurat, to są ludzie, którzy robią dobrą robotę od lat.
Akurat jestem daleki od wychwalania CDP-u i gdzieś tam wywalania ich na jakieś piedestały, bo oni też zrobili masę niefajniejszych.
Wiadomo, jakby nie ma firmy idealnej, to jest tylko firma. No.
Tak, ale jeśli ktoś robi dobre rzeczy, w tym wypadku zespół GOGA, to nie widzę powodu, dla którego miałbym nie bronić.
Tak, jeszcze taka krótka wspominka z rzeczy, które Unity robiło swego czasu. Pamiętasz ten cały...
No tak, że najpierw chcieli pieniędzy za to, potem jednak nie chcieli pieniędzy za
nie,
to.
Nie, bo wiesz co, wszyscy zignorowali w sumie to, że w sumie z tego, że Unity miało te różnego rodzaju opłaty instalacyjne od jednostek, to się oni w końcu z
tak,
tego nie
tak,
wycofali.
Tak, to miała być określona ilość instalacji na, tak. danym, na danej jednostce.
Tak, więc oni zmienili po prostu cennik, że od pewnej ilości instalacji to dopiero opłaty zaczynają pobierać, co nie? I to trochę przycichło, aż w końcu ostatnio Unity stwierdziło, że chyba nie warte to było w ogóle zachodu. I całkowicie się wycofują z tej opłaty instalacyjnej i wracają takie bardziej przypominające stare te cenniki, bo chyba za bardzo dostali po prostu po tyłku.
To ja mam pytanie, to po co było w ogóle szczekać głośno?
Po to, żeby Godot stał się bardziej popularny jak Unity i żeby ludzie się na to przesiedli, bo to był efekt działania Unity. Głupie po prostu korporacyjne pomysły, które nie zadziałały w rzeczywistości i które spowodowały tylko to, że ludzie zaczęli szukać innych alternatywnych silników i spowodowało popularność różnych innych narzędzi. Unity tylko na tym straciło.
No.
No. Jeszcze tutaj mamy coś
no
od EA.
Wszystko pięknie podsumowałeś. No. Tak, ja dopisałem, bo przypomniałem sobie, że pojawiła mi się na Steamie informacja, że po roku czekania...
Patcha w końcu dostali. O!
Tak. Jedi Survivor w wersji PC na Steamie został naprawiony, bo ściągnięto de novo, czyli system antypiracki.
Tak rozmawialiśmy powodował... o
Gogu. Tak, absurdalne spadki we framerate, bo nie, tam
pamiętam.
Nie można było wyciągnąć więcej niż 30 FPS-ów, bo to naprawdę było bolesne, plus naprawiono obsługę ray tracingu.
I pamiętaj,
jeszcze.
Później będą ci wmawiali.
No i jeszcze jedna rzecz, i poczekaj, jeszcze jedna rzecz, naprawiono to, że teraz gra, nie wiem jak to powiedzieć, lepiej skaluje się pomiędzy tym, czym ma się zająć procesor, a tym, czym ma się zająć kartę graficzną.
Czy pewnie prekompilację z shaderów ulepszyli, bo tam zawsze to w Unrealu szwankuje. Pamiętaj, że będą ci wmawiali wszyscy, że de novo wcale nie powoduje spadków, że to jest takie dobre, że wcale nic nie robi takiego, tylko chroni twórców. I tutaj masz taki przykład autentyczny, gdzie całkiem dużo zyskuje, kiedy tego de novo nie ma.
Więc gra od 12 września, już wam mówię, dzisiaj jest 15, od 12 września, od 3 dni dopiero zgrywalna.
Cool.
W wersji PC oczywiście.
Cool. Dziękuję ci, ej.
Więc jeśli chcecie kupować, to no. Dopiero teraz w tym momencie. I od razu jeszcze wam powiem, ile kosztuje, także jak już jesteśmy przy tym, to w tym momencie kosztuje 300 zł na Steamie.
No co, no to popatrz, wcale cena nie zmalała.
Wcale.
Ech, dobrze, przejdźmy na planszę, do planszówek, gdzie za DLC, znaczy DLC też są, bo są w formie dodatków.
No, to jest dodatek, ale, expansion
tak,
pack.
Ale są różne rzeczy, które są też drogie, ale jakby masz fizyczną wersję i dopiero jak się ta fizyczna wersja zepsuje, to musisz płacić dodatkowe
tak,
rzeczy.
Tak, no, to tak w skrócie. Jakiś czas temu omawiałem tutaj taką giereczkę od portalu, która się nazywała Biały Zamek.
Tak, dodatek dostaje.
Tak, to teraz mam informację po pierwsze, że Biały Zamek wraca do magazynów, bo jest do druk.
Oj, bardzo
bo gra
dobrze.
Się bardzo szybko rozeszła.
No.
A druga sprawa, został zapowiedziany dodatek, który się pojawi w październiku. Już można sobie preorderować u portala i zresztą poza portalem też. Cena ta pudełkowa, że tak powiem, czyli ta, która jest na pudełku, to jest, przepraszam, 89 zł.
Nie najgorzej.
Nie, to nie, to jest bardzo dobra cena, ale i tak, jak znam życie, to pewnie gdzieś tam w sklepach third party, że tak powiem, to pewnie będzie można kupić taniej.
Tak, oprócz największych tytułów ogólnie, jeżeli macie bardziej niszowe planszówki, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, kupujcie póki są.
Tak, to jeszcze tylko dodam, że dodatek się nazywa, jeszcze sekunda, tylko ten dodatek nazywa się Biały Zamek Matcha, bo wiecie, no Matcha Japonia się kojarzy, nie?
Tak, to był swego rodzaju hit, ale właśnie wiem, że się bardzo szybko wyprzedało. Przechodzimy do drugiej gry, która się nazywa Blood.
Tak, jest Blood i to jest też od naszego polskiego wydawcy jednego, od Chaha Games. No i tutaj Blood to jest wampirza gra, która dotyczy no, wampirów, jak nazwa wskazuje, krwi i tak dalej. W tym momencie jest...
przedsprzedaż.
Tak, jest przedsprzedaż.
Do 1 października.
Preorderować można do 1 października. Wiem, że tam przez ten okres chyba w jakiejś mniejszej cenie będzie można sobie to kupić. Ja jakoś bardzo nie czekałem, ale ja wiem, że byli ludzie, którzy jakoś hardkorowo czekali. W każdym razie gra chyba jeszcze na ten moment kosztuje 500 zł z hakiem, tam z wszystkimi rzeczami w pakiecie. Jak promka minie, no to wtedy jest tak, dodatek ze scenariuszami kosztuje 200, dodatek Dark Prince kosztuje 200, dodatek Moroi kosztuje 170, Grand Tour 170, Playmata 150, Artbook, jeśli ktoś potrzebuje, 110. Także spieszcie się preorderować gry planszowe, bo szybko znikają z półek, to po pierwsze, a po drugie cena szybko wzrasta.
Jest też kwestia taka, że fajne pudełko ma takie, z takimi zębami ta wersja preorderowa, śmiesznie to
tak,
wygląda.
Tak, jak najbardziej.
Dobrze, przechodzimy dalej do ostatniej wiadomości w grochu z kapustą, gdzie nasz Bart rodzimy Zbigniew Hołdys znowu zaczął narzekać na bak pieniędzy w portfelu. I że jak no to Spotify nie lubi, i jak on tam zabrał ten utwór swój i nie wrzucił później, i że mu Spotify nie płaci, on jaki on biedny i w ogóle, a później się Spotify odezwało i... Ale panie,
że
pana
nikt
nie
słucha,
no.
Właśnie tak.
No, więc tutaj wiesz, no, powiem tak, są dwie strony tego. Spotify faktycznie nie płaci jakichś gigantycznych kwot autorom, a z drugiej strony Hołdys wcale jakiś tutaj wyjątkowy nie jest i jakimś wielkim twórcą w rzeczywistości sam w tej chwili nie jest, powiedzmy to tak. Jest bardziej celebrytą, który się pojawia w pytaniach na śniadanie jakichś, czy w innych śniadaniowych telewizjach i opowiada często niestworzone historie.
Bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że Hołdys już od jakiegoś czasu to jest taki typ, któremu się już dawno temu wroty odpięły na maksa.
To jest, patrzysz i się zastanawiasz, dziadku, skąd ty jesteś, co ty zrobiłeś? Trochę na takiej zasadzie.
Naprawdę. Powiem ci tak, można to podsumować tylko jednym słowem. Myślę, że to będzie doskonałe słowo. Perfekt.
Na zakończenie. Perfekt. Dobrze, i tymi słowy kończymy dzisiejszy podcast. Przypominamy, że możecie nas znaleźć na mediach społecznościowych jak Facebook, jak Mastodon, jak Discord i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem podcastu. Oprócz tego pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć w Patreonie. Każdy grosz się liczy i pamiętajcie o tym. Więcej jak grosz się liczy, liczy się każdy słuchacz, więc pamiętajcie o tym, żeby nas polecać swoim znajomym, rozprzestrzeniać Bigos na cały wszechświat, bo na tym to polega. I miło będzie was po prostu usłyszeć, zobaczyć. Miło będzie zobaczyć wasze lajki i inne interakcje z nami, na które czekamy w rzeczywistości.
Tak jest. Jeszcze tylko dodam, że mamy Spreadshop i gdybyście chcieli sobie kupić koszulkę, bluzę, gacie, tak, śliniaczek czy coś tam innego. Tak. W każdym razie Kwadrat ładnie zreklamował.
Tak, ja się bardzo staram. Słuchajcie nas, polecajcie nas i tymi słowy żegnamy się z wami. Pamiętajcie, perfekt.
Tak jest. Perfekt.
Nara.
Nara!